I co się okazało? Okazało się, że jak potem sprawdziliśmy, co tym naszym osobom po 30 godzinach grania się poprawiało, to prawie każda funkcja poszła nam in plus po grze w strzelance. Czyli taki
Counter-Strike.
Tak, dokładnie. Ja nie wiem, czy to nie był Counter-Strike, ale jakaś strzelanka w każdym razie. To było u osób najmniej dojrzałych, jeśli nie starszych. Po graniu w ten typ gry poszerzał się właśnie zakres uwagi wzrokowej i co więcej, polepszała się zdolność jazdy samochodem. My jako społeczeństwo właśnie robimy sobie krzywdę, sami sobie robimy krzywdę, czy też naszym mózgom robimy krzywdę, polegającą na tym, że w pewnym momencie przestajemy się uczyć. Kończy się proces edukacji i człowiek idzie do pracy, przez wiele lat wykonuje tę samą czynność, dzień po dniu, no i potem idzie na emeryturę i już potem nagle się okazuje, że strasznie wszystko mu siada, już wszystkie funkcje poznawcze, jest klapa, tak. Wyuczona bezradność to jest taka rzecz, która dotyka różne grupy ludzi, ale bardzo często dotyka uczniów. I często jest też, przynajmniej w Polsce, bardzo często pisze się, mówi się o wyuczonej bezradności z matematyki. Dzieci...
Jestem słaby w matmę.
Jestem słaby w matmę, prawda?
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Aneta Brzezicka, cześć.
Cześć.
Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz, a później będziemy dalej prowadzili tę konwersację.
Dobrze, to już mówię ludziom. Ja zajmuję się badaniami różnych rzeczy bardzo, dlatego mi tak trudno jednym zdaniem się określić, co ja takiego robię.
Nie musisz jednym zdaniem, możesz 5 minut o tym gadać.
Dobrze, to będę 5 minut gadać. I zajmuję w tej chwili najbardziej to, co mnie najbardziej fascynuje, o czym nie będziemy tutaj za dużo pewnie mówić, bo jest to jeszcze też rzecz dla mnie nowa, ale w którą się wkręcam coraz bardziej, to są interakcje pomiędzy mikrobiotą jelitową, a tym, jak działa mózg i tym, jak przebiegają różne procesy poznawcze, czyli pamięć, uwaga, procesy poznawcze, ale również procesy emocjonalne, czyli jak się czujemy, jak działamy, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie jesteśmy zmęczeni, więc takie rzeczy...
Mikrobiota jelitowa, czyli na przykład to, czy jesteśmy głodni, albo czy coś zjemy, jak to wpływa na nasz mood?
Mikrobiota jelitowa to jest zespół mikroorganizmów, które zasiedlają nasze jelita, czyli bakterie, wirusy, grzyby, no głównie bakterie badamy, bo jest to najłatwiejsze do zbadania, mamy metody, które precyzyjnie określają, ile mamy, jakich rodzajów bakterii w jelitach i możemy sobie to korelować na przykład z tym, co jemy. I rzeczywiście są bardzo silne zależności pomiędzy dietą, a tym, co w tych jelitach bytuje. Jeżeli będziemy mieć chwilę, to możemy potem też o tym porozmawiać, bo to też jakoś łączy się z tym, jak nasze procesy poznawcze przebiegają, więc szeroko rzecz ujmując, jest to w temacie też naszego spotkania. A tym, czym się zajmowałam i cały czas się jeszcze zajmuję, najdłużej w moim życiu naukowym, to były treningi poznawcze, szeroko też zdefiniowane treningi poznawcze, czyli zarówno takie zaprojektowane przez naukowców formy ćwiczeń, które mają za zadanie poprawić działanie jakiejś funkcji, na przykład pamięci albo uwagi, ale też przez wiele lat w naszym zespole, który też ewoluował i zmieniał swój skład, bo to było bardzo, bardzo wiele lat projektów. Badaliśmy wpływ gier komputerowych na to, jak przebiegają też funkcje poznawcze. I jak mówię funkcje poznawcze, to my to zawsze badamy na dwóch poziomach. Badamy to na poziomie behawioralnym, czyli prosimy osoby, żeby nam wykonywały różne zadania. I też prosimy osoby, żeby pozwoliły sobie nałożyć czepek z elektrodami i mierzymy im aktywność elektryczną mózgu, czyli EEG. I też kładziemy ludzi do skanera MRI. I w skanerze MRI to już nas interesuje struktura mózgu. Czy coś się zmienia pod wpływem tego, jak osoby grają? Zapraszamy do naszych badań często osoby, które nie grają w gry, co wcale nie jest proste w naszych czasach. Znaleźć kogoś, kto ma Ja wiem, że istnieją takie osoby, ale jest ich bardzo mało.
Jak coś to dla ludzi, którzy słuchają, pokazałem na siebie. Ale ja grałem kiedyś, więc nie wiem, czy się kwalifikuje.
Tak, tak, bo to pytamy o 6 miesięcy wstecz.
Tak, to nie gram zdecydowanie.
I w tej chwili mamy rozszerzone kryteria, znaczy zmienione kryteria i zapraszamy osoby, które w niektóre gry grają, ale nie grają w takie gry, które my im proponujemy u nas w badaniu, czyli w gry, strategiczne czasu rzeczywistego. Tak, dobrze powiedziałam.
Czyli co jest z nimi nie tak?
Z kim? Z osobami czy z grami? Grami? Co jest nie tak z grami strategicznymi? Jest bardzo tak. Mhm. Bardzo tak, tylko my poszukujemy osób, które nie grają w takie gry po to, żeby jak przychodzą do nas do laboratorium, to było dla nich nowe doświadczenie. Bo to, co nas interesuje, my tych gier używamy jako takiego modelu dosyć złożonej umiejętności, którą ta osoba nabywa wtedy, kiedy u nas uczy się jej, a potem doskonali tak jakby w tym graniu.
Rzeczywiście przeskoczyłaś na naukowy mode.
No przepraszam.
Przełączyłaś.
No to jest normalne. No przecież jak ktoś się zajmuje jedzeniem i go zaczynasz pytać o jedzenie, to też rzuca ci takimi określeniami, których ty nie rozumiesz.
A to nie chodzi o określenia. Mówię już nawet o ton głosu. Już wszystko się...
No już taka pani profesor się zrobiła.
Tak,
no,
dokładnie.
Tutaj już... Będę się wymądrzać. Wiem, mój tata do mnie tak czasami mówi, ale ty jesteś mądralińska.
Mi też czasami tak ludzie mówią.
A czasami do mnie mówi, ty jesteś mądra czy przemądrzała? Jeszcze tak potrafi powiedzieć.
I jak na to odpowiadasz? To jest bardzo ciekawe pytanie.
A ja się zawsze śmieję. On tak kilka razy do mnie powiedział i za każdym razem wybuch śmiechu temu towarzyszył i oczywiście zmiana sposobu komunikacji.
A jak ty na to patrzysz? Jaka jest według ciebie granica bycia mądrym i przemądrzałym?
No to jest to bardzo trudne dla mnie, bo czasami rzeczywiście się wymądrzam i lubię popisać się jakąś wiedzą, tak, że no tutaj coś wiem. Wydaje mi się, że z tego powodu, że no przez większość życia uczę jednak kogoś, czegoś, no to już mi to weszło w krew, że się wymądrzam, tak, że tłumaczę. I jeżeli są to dzieci, to one często chętnie słuchają i zadają mi bardzo ciekawe pytania. Teraz mam dużo kontaktów z dziećmi takimi 8, 9, 7-letnimi i to są naprawdę fajne pytania i czasami dają mi bardzo mocno do myślenia. Mhm. Nie są proste do odpowiedzi. Czy ja się wtedy wymądrzam? No trochę się wymądrzam, tak. Czy jestem przemądrzała?
Ja się na tym często zastanawiam właśnie. Mi kilka osób powiedziało, że ja lubię się, nie że się wymądrzam, ale że lubię się mądrzyć.
Mhm. Ale przepraszam, że wchodzę w słowa.
No,
wydaje mi się, że to chodzi o to, że jeżeli człowiek, tak jak ty, spotyka się z wieloma ludźmi, którzy mu opowiadają bardzo dużo rzeczy ciekawych, nie takich, że wchodzisz na Onet czy jakiś inny portal informacyjny. Czy ja mogę mówić Onet?
Bo... Tutaj możesz mówić
product
wszystko.
Product placement.
Tak.
Przepraszam. Wchodzisz na jakiś portal informacyjny, tak, i tam zasypują ci takie informacje na pierwszej stronie. Więc mam poczucie, że jeżeli osoba, tak jak ty, dużo wchodzi w interakcję z ludźmi ciekawymi, którym opowiadają mu o rzeczach takich nietuzinkowych, no to jest oczywiste, że potem chce się tym podzielić ze znajomymi. No, to jest...
Ja się praktycznie w ogóle... Ja, że nie mam za dużo kontaktów z ludźmi, a dwa, że ja jestem bardzo wycofany.
No to kto ci mówi, że się przemądrzasz?
A to już stare dzieje raczej. A teraz ja się nauczyłem czegoś takiego, że człowieka trzeba najpierw wzbudzić zainteresowania, żeby móc mu coś powiedzieć.
Tak.
Więc nie mówię nigdy, zanim nie będę widział, że kogoś to rzeczywiście interesuje, bo nie zadam im pytania, bo wtedy właśnie mi mówią, że się mądrze.
Bo nie chcą tego słuchać i dla nich to jest takie, rozumiem, właśnie wymądrzanie się. Tak? Mm-hmm.
Plus ciężko jest określić w relacji, kim ja tak właściwie jestem do tej drugiej osoby. Więc i jeśli ja zacznę coś mówić, a okazuje się, że dla tej osoby nie jestem wcale jakimś autorytetem albo osobą, którą ta osoba chciałaby słuchać, no to wtedy oczywiście wychodzę na osobę, która się mądrze i mówi coś, czego ta osoba w ogóle nie chce słuchać.
Mam poczucie, że tu jeszcze dochodzimy do jednej rzeczy, czyli do dopasowania poziomów. Bo jeżeli mówimy właśnie na poziomie niedopasowanym do słuchacza i ten słuchacz cię nie rozumie, no to jest naturalna tendencja do tego, żeby to odrzucić, tak? I mówić, no wymądrza się, tak?
Rzeczywiście
i
w ogóle tak może być.
No może być, bardzo często.
Czyli to może być taki mechanizm obronny?
Nie wiem, czy mechanizm obronny, ale...
A właśnie, ty masz napisane, że jesteś psychologiem.
Ja jestem psychologiem.
Ale jednak robisz badania, czyli jesteś psychologiem, naukowcem. Ja nie kumam tej całej rozdziałki tego, jak jesteś psychologiem, ale jednocześnie robisz badania, jesteś doktorem habilitowanym. O co tam chodzi?
A hello? Co to za pytanie? Psychologia to nauka.
Tak, ale jeśli na przykład pójdę do psychologa, to ten psycholog nie będzie doktorem.
Tak, ja już wiem, o co ci chodzi. Ja wiem, doskonale zrozumiałam pytanie. Już na nie. Tutaj jest oczywiście, że sobie zażartowałam. Chodzi tutaj o podział na psychologów, tak zwanych psychologów praktyków, Ale często ci psychologowie praktycy to również są doktorzy psychologii, a nawet profesorowie psychologii, czy to są osoby, które również mają w swoim dorobku albo wciąż tak jakby wykonują pracę naukową, no bo żeby dostać doktorat, czy tam zdobyć ten stopień doktora, czy potem doktora habilitowanego, czy profesora, no to trzeba robić swoje własne badania, trzeba to publikować, trzeba pokazać, że się coś tam rozumie. Ale jednocześnie te osoby, mówię o właśnie psychologach praktykach, idą taką drugą ścieżką, którą ja nigdy nie poszłam i nigdy mnie ta ścieżka nie, tak powiem, nie fascynowała. Czyli ścieżką rozwoju takiego psychoterapeutycznego. No to są lata też praktyki, lata nauki, tony wydanych pieniędzy po to, żeby zdobyć też uprawnienia do pracy z pacjentem, tak, czy z klientem, tak, bo to niekoniecznie musi być pacjent, który ma zdiagnozowaną jakąś jednostkę według DSM-4, to może być człowiek, który ma po prostu potrzebę pracy nad sobą, tak, i idzie do takiego właśnie psychologa. Więc ja takim psychologiem nie jestem. Ja nie mam ani żadnych uprawnień terapeutycznych. No nigdy, tak jak mówię, nie robiłam sobie tych papierów. Ja poszłam raczej w tę stronę naukową. A, i to jest właśnie, no to jest w takiej, myślę, że świadomości popkulturowej. To psycholog to jest właśnie ten ktoś, kto siedzi, kiwa głową. Ja tutaj powinnam siedzieć i patrzeć i tylko robić takie właśnie skinienia, a ty powinieneś do mnie mówić, tak? Ale bardzo dużo mówię. I to jest takie wbrew stereotypowi tego właśnie psychologa. No ale jest jeszcze cała druga strona psychologii, właśnie psychologii jako nauki. Czyli no, badania naukowe, które skupiają się czy to na... na każdym aspekcie tak naprawdę psychiki, czy na osobowości, czy na emocjach, czy właśnie na procesach poznawczych. Moją działką są procesy poznawcze. Ja od dziecka tymi procesami poznawczymi się zajmuję i to badam.
Jak to od dziecka się zajmujesz procesami
poznawczymi? Od dziecka naukowego, tak, czyli tam od pracy magisterskiej, czyli od pierwszego mojego projektu naukowego, tak jakby weszłam w tę dziedzinę i okazało się, że jest to coś, co mnie bardzo interesuje, fascynuje i teraz do tej pory to robię.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Mogę cię zatrzymać. Czyli załóżmy, wchodzę sobie na znany lekarz, wpisuję sobie psycholog Warszawa i mam listę psychologów i jeden z nich jest doktor habilitowany psycholog. To do niego iść, czy raczej nie warto, bo on jest mniej skupiony na swojej branży? Czy to...
Uważam, że to w ogóle nie ma przełożenia na to, czy ktoś będzie dobrym terapeutą, czy nie.
A co według ciebie ma przełożenie na to, czy ktoś będzie...
Ale to jest tylko moje osobiste przekonanie, ponieważ nie wiem, pewnie są badania na ten temat i można by było znaleźć jakąś przeglądówkę, która ci powie, jakie cechy terapeuty powodują, że on jest postrzegany jako dobry terapeuta, albo jest skuteczny, taki wyprowadza tych swoich pacjentów.
Bo to są dwie różne rzeczy, postrzegane a skuteczne.
Tak, dokładnie tak. A tutaj mam ciekawą anegdotę a propos innej działki psychologii, ale a propos tego właśnie postrzegania siebie jako skutecznego kogoś, a tego jak na przykład postrzegają cię inni. To za chwilę jeszcze dopowiem tę anegdotę, ale tutaj jak ja uważam, co jest ważne w tym, żeby być dobrym terapeutą. Wydaje mi się, że jest kilka rzeczy. Jedna rzecz jest, to jest na pewno doświadczenie w pracy z pacjentami, bo im więcej masz doświadczenia, im więcej przypadków widziałeś, im więcej pracowałeś z ludźmi, no to rozumiem, że masz większy arsenał później reakcji na jakiś jeden konkretny. Mi się wydaje, że to jest bardzo podobne do tego, jak idziesz do lekarza. Tak? Jeżeli lekarz no, wie, co robi, czyli już, nie wiem, 10 lat ma praktyki, widział tyle i tyle przypadków, też zależy oczywiście, z jakimi przypadkami się wcześniej zetknął. Czyli jeżeli to jest lekarz z jakiegoś dobrego szpitala, gdzie przywożą pacjentów z całej Polski, to będzie miał większe doświadczenie niż lekarz z jakiegoś prowincjonalnego szpitala.
Plus musi go to rzeczywiście interesować. Bo jak nie do końca go to interesuje, to nigdy nie będzie w to dobry, bo nie będzie analizował tego na przykład później w domu.
Nie wiem, czy musisz analizować w domu, żeby być dobrym lekarzem albo dobrym psychologiem.
Trening poznawczy?
Nie. Ja uważam, że jeżeli ktoś... Ale w domu?
Ja uważam, że powinno się
no
analizować
dobrze.
To,
coś. Okej, okay, dobra, to ja teraz powiem taką krótką jeszcze opowieść z mojego życia.
Ale to ty jesteś tutaj doktorem habilitowanym.
Właśnie. Na samym początku swojej kariery, powiedzmy, psychologicznej, kiedy jeszcze nie wiedziałam, czy będę szła drogą naukową, czy drogą neuropsychologiczną, bo ja jeszcze od samego początku fascynował mnie mózg. No i to teraz jakby wróciło, bo potem, no, widzisz, ja nigdy nie dokończyłam opowieści o tym, co ja robię.
Tak, ale to jest u mnie normalne, nie przejmuj
się.
Dobrze,
mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie i da się to wyczytać z tych naszych takich poszarpanych myśli.
Bo ja też ci się wchodzę z pytaniami, bo wszedłem ci w pytanie od razu, jak zaczęłaś mówić o tym, czym się zajmujesz. Czego nie powinienem był robić i wiedziałem, żeby tego nie robić, ale mówię, kurde, to nie rozumiem, tego muszę o to zapytać.
Z drugiej strony to nadaje taką dynamikę naszej opowieści i może nie jest nudne, jakbym tak zaczęła opowiadać, zdanie po zdanie, to słuchacze, państwo byście powiedzieli, no po prostu już można słuchać, tak, to robię, jeszcze co. Na samym początku, kiedy się decydowałam, czy iść drogą właśnie badawczą, czy może właśnie powinnam być terapeutą, tylko nie takim psychologiem, tylko ja chciałam być neuropsychologiem, czyli osobą, która pracuje z pacjentami po uszkodzeniach układu nerwowego. Więc na końcowych latach studiów miałam taką praktykę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego i tam właśnie pracowałam z pacjentami różnymi. Najczęściej to byli pacjenci po udarach, czyli po zatrzymaniu dopływu krwi do jakiejś tam określonej struktury mózgu, a najczęściej była to tętnica środkowa i najczęstszym objawem była afazja, czyli zaburzenia mowy. No i tam pracowało się z tymi pacjentami właśnie nad tym, żeby im pomóc, jakieś strategie kompensacyjne im się proponowało. Też były treningi różnego rodzaju, też treningi poznawcze tak zwane. I właśnie wtedy, ponieważ byłam bardzo młoda, bardzo taka, jak jest człowiek młody, to jest taki też zaangażowany bardzo mocno w to, co robi. Też człowiek nie ma rodziny wtedy, innych zobowiązań, więc może się skupiać tylko na tym, co go rzeczywiście wtedy fascynuje. I ja się, słuchaj, tak w tę pracę wtedy wtopiłam, że ja rzeczywiście wychodziłam z pracy, szłam do domu i w tym domu też myślałam o moich pacjentach, co można z nimi zrobić lepiej, jak identyfikowałam się, na przykład jeżeli to była osoba, która była w moim wieku, no to ja to przeżywałam i to było bardzo złe. Ja po 2 latach byłam wykończona, wyczerpana, wypalona tą pracą. Więc dlatego uważam, że wcale nie jest dobre, żeby taki terapeuta zabierał tę pracę, jeżeli to są nawet, mogło to być jakieś ciężkie przypadki, żeby on to zabierał ze sobą do domu i cały czas ruminował sobie później tak, a co ja mogę zrobić, co ja jeszcze lepszego mogę zaproponować. Nie wiem, czy to będzie potem dobra osoba, jeżeli przyjdzie następnego dnia i jest rozbity, bo spać nie mógł, bo się przejmował, tak, co zrobić z jakimś klientem.
Ale tutaj chyba ja bym powiedział, że poszłaś troszeczkę w drugą stronę i że to jest, znaczy, że troszeczkę przesadzałaś tym myśleniem i za bardzo się przesadzałaś. I za bardzo brałaś to do siebie.
Oczywiście.
Ja się odnosiłem do tego, ja jeździłem kiedyś na rolkach i ja byłem dobry na tych rolkach, więc i zauważyłem, że mój proces uczenia w dużej mierze polegał na tym, że na przykład próbowałem zrobić jakiś trik, bo to była wyczynowa jazda, więc jeździłem na przykład na rampie. Próbowałem zrobić jakiś trik i nie mogłem go zrobić na przykład 10 razy, 20 razy pod rząd i mówiłem sobie, dobra, przyjdę i zrobię go jutro. Wracałem do domu, oczywiście o tym myślałem, bo nie mogłem przestać o tym myśleć. Przyjeżdżałem następny dzień i robiłem go za pierwszym razem. To było dla mnie po prostu niesamowite, ale uważam, że dużą częścią było właśnie raz odpoczęcie, a dwa myślenie o tym i analizowanie tego, jak się obrócić, jak ułożyć swoje ciało, żeby to mi wyszło za pierwszym razem.
Myślę, że na pewno. Tak, to, no i to jest też tak jakby złota podstawa tego, jeżeli chcemy coś wymasterować, czyli
nauczyć się bardzo dobrze.
To musimy to bardzo często powtarzać, pod różnym kątem do tego, do problemu podchodzić. Często też jest dobrze przespać się z danym problemem, powiedzmy, do rozwiązania i potem następnego dnia zupełnie inaczej na to patrzymy. Tak, ale właśnie, bo ja chciałam tak jakby odpowiedzieć na to twoje diktum.
Tak,
na powiedzenie, że świetny terapeuta to taki, który będzie myślał o moim problemie, jak pójdzie do domu. Nie za długo, no, tak, żeby też się, że też pamiętaj, że nie jesteś jego jedynym pacjentem, tak, on takich pacjentów pewnie ma kilku w ciągu dnia. I znaczy, ja mam poczucie, znaczy, ja nie wiem, jak to jest dokładnie, to trzeba by, widzisz, to teraz musisz zaprosić tutaj psychoterapeuta jakiegoś dobrego, który ci opowie, jak to jest z tą pracą psychoterapeuty, kiedy on jest bardziej skuteczny, kiedy mniej. Natomiast ja mam takie poczucie, że terapeuci mają swoje techniki, jak sobie radzić też tak z traumami innych osób, na które są wystawiani. Więc myślę, że no, dlatego ten proces jest taki długi, że oni się tego wszystkiego tam uczą i potem umieją sobie z tym radzić. Mnie tego nikt nie nauczył. Ja wtedy byłam bardzo młodą osobą na studiach jeszcze. Nie przeszłam właśnie tego całego procesu nauki psychoterapii. I myślę, że to też, ja byłam po prostu nieprzygotowana do takiej pracy.
Powiedziałaś, że chciałaś powiedzieć o anegdocie i zapisałem ją sobie. Pamiętasz jaką anegdotę?
No właśnie, poczekaj.
Od postrzegania kogoś jako dobrego?
Tak, już pamiętam. Tak, to nie tyle anegdota, co wyniki akurat badań.
Okay.
Dotyczące wyuczonej bezradności. Wyuczona bezradność to jest taka rzecz, która dotyka różne grupy ludzi, ale bardzo często dotyka uczniów. I często jest też, przynajmniej w Polsce, bardzo często pisze się, mówi się o wyuczonej bezradności z matematyki. Dzieci...
Jestem słaby w matmę,
prawda? Mm-hmm.
To bardzo często, dużo częściej u dziewczyn, z tego przynajmniej z mojego doświadczenia.
Tak, właśnie tak. Mm-hmm. I to jest właśnie, tym zajmuje się, to jest w ogóle też bardzo ciekawy temat, którym zajmuje się dr Sylwia Bedyńska w Polsce. I ona robi bardzo ciekawe eksperymenty dotyczące tego, jak takie wzbudzenie takiego stereotypu na przykład, że jestem słaba z matmy, jak będzie potem działało na dziewczynki, a na chłopców także jestem słaby z matmy. No to są bardzo ciekawe rzeczy. Mhm. A ja chciałam tylko właśnie opowiedzieć o takim badaniu, w którym sprawdzano, jak nauczyciele, co nauczyciele myślą o sobie, czy myślą, że są dobrymi nauczycielami, czy raczej są nie tak dobrymi i muszą cały czas się dokształcać i pracować nad swoją, powiedzmy, techniką uczenia. A jak to się potem przekłada na poziom tej wyuczonej bezradności u uczniów? No i jak myślisz, jaka była zależność? Pewnie już wiesz, skoro ja to tak podprowadzam.
Znaczy domyślam się, że była bardzo duża zależność pomiędzy tym, bo to pytasz o to, jak podejście nauczyciela wpływa na to.
Nie. Jak nauczyciel sam o sobie myśli, czyli na przykład jakby taki terapeuta sam o sobie myślał, a jaki był poziom wyuczonej bezradności wśród uczniów?
No oni to kopiowali pewnie. Monkey see, monkey do.
No właśnie nie. Właśnie okay. Okazuje się, że im nauczyciel był bardziej przekonany o swojej wyjątkowości i tym, że jest świetnym nauczycielem, to tym wyższy poziom wyuczonej bezradności był w klasach,
czyli
które uczył.
Czyli jak za bardzo się wywyższał, to oni się
Znaczy nie tyle się wywyższał, że no nie, jestem świetny, przecież świetny, w ogóle świetne techniki stosuję i nic już nie potrzebuję ze sobą robić. To te klasy, które były uczone przez takich nauczycieli, miały wyższy poziom wyuczonej bezradności niż klasy uczone przez nauczycieli, którzy mieli taką rezerwę do siebie. Mówili, nie, no tego, to jeszcze musiałbym poprawić, tak, zapisywali się na kursy. Znaczy widzieli takie potrzeby ciągłego doskonalenia się, bo mieli takie przekonanie, że nie są, że tak powiem, perfekt.
To jest trochę chyba jak ten kompleks dzieci bogatych i sławnych ludzi.
A to ja nie wiem.
Którzy podobno jest tak słyszałem, że jeśli ma się ojca, jak na przykład Will Smith, to że jako jego dziecko czujesz, niektóre dzieci czują gigantyczną presję dorównania mu. No i że jeśli twój ojciec jest Willem Smithem, to trochę ciężko mu dorównać i pewnie działa to w bardzo podobny sposób. Tak byś strzelała?
Nie wiem.
Okej.
Dobra. Pewnie tak, ale tutaj nie mam wiedzy na ten temat, więc nie mogę sobie tylko wyobrażać, co by było, gdybym ja miała takiego ojca jak Will Smith.
Wyuczona bezradność. Nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieli, co to znaczy w ogóle.
Wyuczona bezradność, czy ja umiem to ładnie zdefiniować. Wyuczona bezradność to jest, już chyba umiem, tak, umiem. No, umiem nawet opowiedzieć, skąd się wzięło to pojęcie.
Bo były badania na słoniach i zwierzątkach.
Tak. To jest w ogóle fascynujące.
Możesz to opowiedzieć?
Mogę opowiedzieć, no, tak. Nie na słoniach, na psach.
Ale słonie podobno w cyrku trzymają i robią im zagrodę i te słonie dorastają i ta zagroda jest dalej taka sama, już nie przechodzą, bo się nauczyły, że nie mogą przez nią przejść.
A to nie wiedziałam, że nas... No tak, ale to jest ten sam mechanizm. Tak, oczywiście. O Jezu, jaki biedny. No to jest właśnie wyuczona bezradność, tak. To jest przekonanie, że nie mamy, jeżeli mówimy o ludziach, to jest najczęściej przekonanie, że nie mamy zdolności w pewnym obszarze, na przykład właśnie tych zdolności matematycznych i często właśnie dziewczyny, jako młode dziewczyny są trenowane w tym, że no to dziewczyna to wiadomo, że nie jest zdolna z matematyki, więc nikt nawet nie oczekuje od niej, tak, że ona z tej matematyki będzie dobra. Co do chłopców są zupełnie inne oczekiwania i to potem naprawdę widać na kolejnych latach edukacji, tak, tę przepaść wręcz między dziewczynkami i chłopcami. Stąd na przykład była bardzo fajna akcja Politechniki w pewnym momencie, że dziewczyny na Politechnikę, tak, i zachęcanie właśnie osób płci żeńskiej, żeby też aplikowały na uczelnie techniczne. Skąd się to bierze? Taka teoria, która obowiązuje. Nie znam tych najnowszych teorii, niestety. Pewnie gdyby Sylwia tu przyszła, to opowiadałaby tak jakby więcej niuansów i smaczków na temat tej teorii. Natomiast generalnie wyuczona bezradność powstaje wtedy, kiedy my stykamy się z problemem, którego nie potrafimy rozwiązać i no, nikt nam nie daje narzędzi tak do tego, nikt nas nie podprowadza do tego, jak ten problem rozwiązać. Więc stykamy się, nie udaje nam się i po pewnym czasie takich zetknięć, wielokrotnych zetknięć z tym, że nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać, to dochodzimy do przekonania, że jesteśmy po prostu kiepscy tak, w takim tym, no i z tym się już nie da nic zrobić. Tu jest bardzo ciekawa rzecz jeszcze, że w zależności od tego, czemu będziemy przypisywać brak powodzenia, to jest większa bądź mniejsza szansa na to, że ta wyuczona bezradność się pojawi. Jeżeli na przykład masz w głowie takie przekonanie, że no nie udało mi się, bo jestem kiepski, versus no nie udało mi się, albo byłem zmęczony, bo dzień był kiepski, czyli przypisujesz to albo sobie, szukasz w sobie tak jakby przyczyny niepowodzenia, albo w czynnikach zewnętrznych, no to też to okazuje się być bardzo silnym predyktorem tego, czy wystąpi u ciebie ta wyuczona bezradność, czy nie. Oczywiście domyślacie się pewnie, że jeżeli macie tendencję do przypisywania niepowodzenia zewnętrznym czynnikom, jest wam tak jakby łatwiej uniknąć tej wyuczonej bezradności niż wtedy, kiedy przypisujecie to wewnętrznym czynnikom.
Ale jeśli tłumaczysz sobie, że jesteś w coś słaby bądź słaba, bo jestem kiepski, to już jest wcześniejsza wyuczona bezradność, która się jakby...
Wydaje się, że są osoby, które mają tendencję do takiego myślenia versus osoby, które nie mają takiej tendencji.
Tendencje ze względu na to, jaki mają mózg?
Tak. Ze względu na to, jakie mają, no nie wiem, geny wręcz pewnie.
Czyli nie kwestia wychowania.
Nie odpowiem na to pytanie, tu jest Wojtek Dragan, który się na tym zna i mógłby, nie wiem, może już był, nie powiadał, to on o tym dużo wie, natomiast to, co ja wiem, to jest oczywiście interakcja genów i środowiska, w tym oczywiście wychowania, więc nie da się tego tak prosto, znaczy nie odpowiem ci na pytanie. I pewnie nikt ci nie powie, że to jest tak albo tak, bo to nie jest. To nigdy nie jest. To nigdy nie są tylko geny i to nigdy nie jest tylko środowisko. To zawsze jest no właśnie interakcja tak, tych dwóch czynników. Ale to, co ja chciałam powiedzieć, że są pewne tendencje, tak? Czyli możesz się urodzić z pewnymi wariantami genów, które będą determinowały to, jak się zbuduje, nie wiem, jak się zbudują struktury mózgu i będziesz bardziej albo mniej wrażliwy na jakieś sygnały z otoczenia. I teraz też pytanie oczywiście od samego poczęcia, jakie będziesz mieć środowisko w łonie. No i teraz, czy będziesz miał więcej hormonów stresu, które będą na ciebie oddziaływały w macicy matki, czy mniej. To też przełoży się na to, jak ten mózg się
ukształtuje. I pewnie też na przykład pij alkohol.
To oczywiście, no to nawet mamy... przypadki tak dzieci, które się nawet nazywają specjalnie zespół płodowego
alkoholizmu?
Uszkodzenia. Nie pamiętam tej nazwy, ale no są...
Czyli jest jakieś konkretne uszkodzenie spowodowane?
Oczywiście. Nadmiernym piciem alkoholu w czasie ciąży. To przecież wszędzie jest napisane, żeby nie pić alkoholu w czasie ciąży.
I nie palić papierosów.
Tak. Nie wiem, jak z tymi papierosami, czy pewnie też jest chyba mniejsza masa w ogóle dziecka i na pewno też się przekłada to na mózg. W każdym razie to. Potem masz doświadczenia wczesnodziecięce, tak? Czy traumy wczesnodziecięce. No to będzie się wszystko przekładało na to, jak będziesz się później rozwijał, jak będziesz potem reagował na kolejne doświadczenia. Ale właśnie tutaj o co chodzi z tą interakcją? Chodzi o to, że nie na każde dziecko ten sam stres będzie wpływał tak samo. Tak? Czyli w zależności od tego, jakie masz wyposażenie genetyczne, czy też właśnie jak ci się ukształtowały te struktury w mózgu, jaki masz poziom neuroprzekaźników, to tak będziesz reagował na tę samą traumę. Powiedzmy, będziesz różnie reagował. To o to mi chodziło, ale już nie wiem, dlaczego zaczęłam o tym mówić.
Ja chyba też nie. Na pewno zaczęliśmy od anegdoty i nie wiem, czy o niej skończyliśmy mówić.
Bo właśnie jeszcze...
jeszcze tylko chcę wytłumaczyć nasze tutaj dzisiejsze zamieszanie. Aneta powiedziała, że ma prawdopodobnie ADHD.
Ale sama sobie zdiagnozowałam, żaden psychiatra mi tego nie powiedział.
Ja myślę, że też mam delikatne ADHD, więc to tak dzisiaj skaczemy, to jest pewnie wymiana tego pomiędzy nami. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo dla mnie to było fajne doświadczenie w ogóle poznać ciebie i spotkać się, jak gadaliśmy sobie przed podcastem. Ja lubię poznawać ludzi i obserwować, jak się zachowują, więc mi tak bardzo nie przeszkadza to, że przeskakujemy pomiędzy tematami, bo dla mnie to też jest doświadczenie ciebie jako osoby.
Tak, myślę, że moim studentom czasami to przeszkadza, tak skaczę po tematach.
Jeśli muszą się rzeczywiście czegoś nauczyć i na to napisać na teście, to bym nie dziwię się.
Nie, no potem dostają slajdy, przecież wszystko jest uporządkowane, więc mają na tych slajdach.
Ale powiedziałaś właśnie przed podcastem, zanim pójdziemy do anegdoty, której jeszcze nie skończyliśmy, to to powiedziałaś, że...
Nie, przepraszam, anegdota już jako taka została opowiedziana, bo mi chodziło o ten kontrast pomiędzy tym, jak człowiek o sobie myśli, na przykład właśnie ten nauczyciel uważa, że jest taki świetny, tak, a jak go postrzegają później uczniowie, albo postrzegają, jak potem wypadają, tak, ci uczniowie i zarówno w testach akademickich, jak i w tym, jak się oceniają, tak, czy coś umieją, czy nie umieją, uważają, no nie, no ja z matmy to nie umiem.
Mhm. Dobra, ale powiedziałaś mi o tych studentach i powiedziałaś, że masz dla nich jakiś taki przygotowawczy wstęp tego, jak się z tobą obchodzić.
Tak. Do magistrantów, którzy już przychodzą do mnie i realizują projekt, albo właśnie doktoranci, to albo im to mówię, albo oni bardzo często też sami dochodzą do tego, jak trzeba ze mną postępować, żeby był sukces, tak, żeby później, żeby też ze mnie jak najwięcej wyciągnąć. Bo jest kilka różnych rodzajów współpracy z, no, między mentorem, tak, a osobą, która wykonuje jakiś projekt. No i część osób, część mentorów przyjmuje taką postawę, że jest na bardzo takich surowych, rozliczających, odzywających się na co zrobiłeś. Ja jestem przeciwieństwem tego, ale takim totalnym.
To znaczy,
aż za bardzo.
Jak byś się określiła?
No, ja się spotykam z osobą, która chce wykonywać projekt. Rozmawiamy o tym projekcie, dochodzimy do tego, co jest fajne, co jest niefajne. Powiedzmy, że ustalamy ścieżkę, którą będziemy iść, co ma czytać, co ma robić. No i plan, jaki sobie budujemy. I później w dużej... Oczywiście przypomina mi się co pół roku, jeżeli osoba się do mnie nie odzywa, no to ja sobie od czasu do czasu przypominam, aha, to się dawno do mnie nie odzywała, to się zapytam, co się tam dzieje. Ale ta osoba zazwyczaj nie skończy u mnie projektu swojego. Bo, no bo też ona, bo to jest, zapewne jest to osoba, która też nie ma takiej wewnętrznej motywacji, nie jest na tyle poukładana, że jest sama siebie tak jakby pokierować i ona potrzebuje właśnie tego innego typu mentora. Czyli takiego mentora, który będzie trzymał nad nią czapę, będzie do niej pisał co tydzień i będzie mówił, co zrobiłaś, sprawozdaj się tu, przychodź i mi się zaraportuj. A moje dziewczyny, najczęściej to były dziewczyny, chociaż przepraszam, zdarzył się też jeden chłopak. Dwóch chłopaków się zdarzyło. Ale zazwyczaj są to dziewczyny, które wiedzą, że trzeba się do mnie odezwać. Aneta, tutaj może byśmy się spotkały, bo już zrobiłam to, to i to. Chciałabym ci pokazać, przedstawić i potrzebuję twojej tak jakby no, komentarza i wskazówek, co robić dalej. Nie wiem, co robić dalej.
A to nie powinno tak być? W sensie to nie...
No więc ja uważam, że tak powinno być, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi, no tak? Więc jeżeli osoba chce zrobić projekt, no to i jest do tego zmotywowana. No i mnóstwo projektów tak zrobiłyśmy bardzo fajnych i no to są wysokiej klasy publikacje, które się poukazywały. I to są zazwyczaj właśnie bardzo fajne dziewczyny, z którymi mi się dobrze pracuje, ale one wiedzą, że muszą do mnie napisać, słuchaj, spotkajmy się, pogadajmy. Ja się spotykam, zawsze mam dla nich czas, to nie jest tak, że nie, tylko dla mnie jest bardzo trudne trzymać w głowie. Oczywiście mogę sobie wpisać do kalendarza i ten kalendarz będzie mi przypominał, że mam się do kogoś odezwać i go zapytać, jak mu idzie. Natomiast nie lubię tak pracować. Ja lubię pracować z osobami, które będą do mnie wysyłały, że już coś zrobiły, zakończyły jakiś etap pracy, potrzebują się spotkać, pokazać mi, co zrobiły, tak, i idziemy dalej.
Okej, czyli domyślam się, że to jest jeden z powodów, dla których byłaś zainteresowana i jesteś funkcjami poznawczymi.
Nie, absolutnie nie. Nie, w ogóle. W moim życiu jest bardzo dużo przypadków. I ja myślę, że nie tylko w moim życiu. Myślę, że w życiu wielu osób jest dużo no właśnie przypadku, który sprawia, że idziemy w jedną ścieżkę albo w drugą ścieżkę. To, że się zajęłam funkcjami poznawczymi, takim głównym tego powodem był mój promotor pierwszy, profesor Grzegorz Sędek, który mnie wepchnął w taką tematykę pamięci roboczej. To była wtedy taka nowinka, że jest taka funkcja poznawcza, właśnie pamięć robocza.
Który to rok?
O Jezu, 2000, przed 2000 jeszcze to było.
I to wtedy była nowinka?
No dosyć taka. Znaczy nie, no to funkcjonowało, było, ale nowinka w takim sensie, że odkrywaliśmy, jak bardzo ważna jest to umiejętność umysłu, jak jest istotna dla na przykład osiągnięcia sukcesu akademickiego, jak bardzo się przekłada na przykład na poziom inteligencji, który badamy testami inteligencji. Tam nawet był taki, w pewnym momencie była taka ożywiona dyskusja między badaczami, czy inteligencja to nie jest właśnie ta pamięć robocza i tak naprawdę po co te wszystkie testy inteligencji, zbadajmy tylko pamięć roboczą i będziemy wiedzieli, czy ktoś jest inteligentny, czy nie. Więc tam się ścierały takie różne poglądy. No i właśnie ja wtedy zaczęłam się interesować najpierw właśnie tą pamięcią roboczą, potem ogólnie funkcjami poznawczymi, że to jest no, bardzo ciekawe i też to, co mi się podobało w tej właśnie psychologii poznawczej, powiedzmy, to jest taki dział psychologii, który się zajmuje badaniem funkcji poznawczych, tym jak one przebiegają u różnych ludzi, tak na przykład w starości, u młodych, albo właśnie u ludzi, którzy grają albo nie grają w gry komputerowe, to mnie zafascynowała precyzja pomiaru, który mamy do dyspozycji. To, jak ile rzeczy jesteśmy w stanie powiedzieć o przebiegu właśnie jakiejś funkcji poznawczej, patrząc tylko na czasy reakcji osoby badanej. Tak, jeżeli odpowiednio je tam przekształcimy. I pamiętam, że to była taka moja, całą swoją pracę magisterską i potem też doktorat zrobiłam tylko i wyłącznie na czasach reakcji, modelując tak specjalnie tam te czasy reakcji, przyglądając im się oczywiście w sposób bardzo wyrafinowany. Spędziłam mnóstwo godzin licząc dane, że tak powiem, z pojedynczej osoby.
Zrobiliśmy małą przerwę, więc wracamy. Opowiadałaś o tych czasach reakcji i zainteresowało mnie to, dlaczego akurat ten element cię tak bardzo zainteresował.
No to było wieki temu oczywiście, kiedy mnie te czasy reakcji zaintrygowały. Znaczy nie tyle same czasy reakcji, co to jest czas reakcji. No po prostu sadzasz osobę przed monitorem, wyświetlasz mu jakąś procedurę, każesz mu reagować tak na bodźce. Na jedne reagować, na drugie nie reagować na przykład. No i to też w psychologii poznawczej też jest tak, że ten warsztat jest bardzo taki precyzyjny, to też mi się podobało, że mieliśmy specjalne klawiatury, tak, to nie mogło być taka zwykła klawiatura, bo ona ma duże opóźnienie, w związku z czym ten pomiar czasu reakcji jest taki nieprecyzyjny, to musi być precyzyjny pomiar czasu reakcji, musi być też precyzyjnie wszystko wyświetlane na monitorze, więc to są odpowiednie wszystko sprzęty. Więc to była taka rzecz, która też mnie wtedy tak...
Taka technologia.
Podniecała, tak, że tak fajnie się podchodzi do tej osoby. Mhm. Takie miałam poczucie, że ja mogę się dowiedzieć czegoś o tej osobie właśnie niby tak w taki prosty sposób, tak, bo sadzam ją przed komputerem i proszę tylko, żeby akurat przez wiele lat, właśnie tych pierwszych lat, to prosiłam osoby, żeby dodawały. Ja wykonywałam jeden test taki miałam, taki sama go sobie zaprojektowałam w takiej specjalnej, takim paradygmacie. To się nazywa, powiedzmy, w paradygmacie psychofizycznym, to było takie podejście psychofizyczne, że prosiłam osoby o wykonywanie dosyć prostego działania, tylko to działanie...
Czyli na przykład 5 plus 5?
Na przykład, tak. Mhm. Ale to było albo szybciej, albo wolniej były prezentowane te cyfry. No i tym sposobem manipulowałam trudnością zadania. No i one sobie tam miały 4 odpowiedzi i musiały wybrać tak poprawną odpowiedź. I ja potem... Przepraszam, na czasach reakcji, pisz, oszukałam cię. Jednak ja manipulowałam właśnie tym czasem wyświetlania, a
ale
patrzyłam
to na czas reakcji.
Nie, właśnie na poprawność. Jednak moją podstawową zmianą zależną była poprawność, widzisz?
Czyli w krótkim czasie
już
będzie
mam poprawna... fałszywe wspomnienia nawet na temat swojej własnej pracy naukowej z początku. Ale no był tam ten czas, był bardzo mocno uwikłany. Natomiast w psychologii poznawczej jest to prawdą, że czas reakcji jest taką podstawową zmienną, na którą patrzymy. No i potem miałam takie drugie zadanie Sternberga, gdzie też prezentujemy ludziom różną liczbę tak, elementów do zapamiętania i tu rzeczywiście patrzymy na czas reakcji. Kiedy prezentujemy kolejny element i pytamy, czy on był, czy on nie był, osoba musi napisać albo tak, albo nie. Tak,
czyli najpierw musi otworzyć to w pamięci, a później kliknąć tak albo nie.
No i tam się, to jest bardzo ciekawe, bo Sternberg, który zaproponował to zadanie, taką teorię zaproponował, że to, jak szybko naciskamy na klawisz, odzwierciedla, jak skutecznie i jak szybko skanujemy bufor pamięci takiej podręcznej.
I o czym to świadczy o człowieku? Załóżmy, że mam wolniejszy... Załóżmy, że mam wolniejszy czas tego buforu. Co to o mnie mówi?
Akurat to, no tutaj możemy to, no albo tak, to nie jest, to pytanie jest bardzo złożone. Znaczy, okay. Odpowiedź na to pytanie jest wielowarstwowa, więc tak nie wiem właśnie z której warstwy rozpocząć i co powiedzieć, o czym to świadczy. Może takie najciekawsze rzeczy powiem, o czym to może świadczyć.
W takim codziennym życiu.
W codziennym życiu no to na przykład no szybciej możemy reagować tak na jakieś bodźce, które się tutaj pojawiają. Tak, albo skuteczniej kodować informacje. Więcej informacji. O, nie, to jest chyba najbardziej takie, jeśli chodzi o to skanowanie bufora, czyli tej teorii Sternberga, no to się przekłada i tam jest nawet cały neuronalny mechanizm zaproponowany. Jak to się przekłada na to, jak szybko neurony kodują informacje w mózgu, I rzeczywiście jest coraz więcej badań takich na ludziach i na zwierzętach, które pokazują, że rzeczywiście to może być prawdziwy mechanizm, tak, który ten Sternberg zaproponował i potem późniejsi badacze próbowali przełożyć właśnie na taki neuronalny mechanizm obliczeniowy.
Czyli zmapowali całe te
płaszcze? Nie, zupełnie nie. To jest, wszystko było eksperymentem myślowym na początku. Okay. Czyli sobie tylko coś wymyślili, potem sobie stworzyli model komputacyjny, taki obliczeniowy, który zapuścili na komputerze i wyniki z komputera im się ułożyły w jakiś tam sposób. No i stwierdzili, no ciekawe, czy to jest prawda. No i teraz, w tej chwili toczą się badania, zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach, które kamyczek po kamyczku mówią, wydaje nam się, że ten model jest prawdziwy. Że to, co wam się wymyśliło w tej głowie, tak, i to, co potem przełożyliście na jakiś właśnie, na jakiś model, na jakąś symulację, wydaje się, że to się rzeczywiście dzieje w tych naszych mózgach, w tym naszym umyśle. Ale coś innego chciałam powiedzieć.
Tak, rozmawialiśmy.
Na co to się przekłada. Mhm. A takie najprostsze przełożenie, na co to się może przełożyć, to na to, ile jesteś w stanie elementów zapamiętać. Bo chodzi o to, że jeżeli szybciej skanujesz tę swoją przestrzeń, powiedzmy, w której zapamiętujesz informacje, to jesteś w stanie więcej tych informacji tam wpakować, no i teraz powiem, w co, taki jeden cykl pewnej oscylacji, która się pojawia w mózgu, takiej długiej oscylacji teta.
Ale to nie świadczy o tym, że ktoś jest mniej bądź bardziej inteligentny, tylko znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przy porodach, że różni ludzie mają różne mózgi i trzeba dostosować swoje życie pod to, jaki się ma mózg i wtedy można sobie też radzić.
No więc teraz nawiążę jeszcze do
jednego.
No, teraz odpowiem na to pytanie. Jest też cała linia badań nad pamięcią roboczą, bo to, co teraz mówiłam, to była pamięć taka krótkotrwała, czyli ile jesteśmy w stanie zapamiętać informacji jednokrotnie zaprezentowanej, prawda, czyli jak szybko sobie tam będziemy w głowie powtarzać, zakodujemy, potem je odtworzymy. Natomiast pamięć robocza to jest troszeczkę bardziej złożona umiejętność. To jest to zapamiętywanie informacji, ale również wykonywanie pewnych czynności na tych informacjach. Czyli to, co my teraz robimy, to my tak naprawdę używamy pamięci roboczej.
I jak zapominamy, o czym mówiliśmy, to już nam brakuje...
No to pewna funkcja pamięci roboczej nam, powiedzmy, troszeczkę gorzej zadziałała w tym momencie. I jest też taka rzecz, która się nazywa pojemnością pamięci roboczej. To można bardzo precyzyjnie właśnie zbadać pewnymi testami. No i są osoby, które mają większą albo mniejszą pojemność pamięci roboczej. To znaczy, że są osoby, które potrafią więcej zapamiętać wtedy, kiedy im ładujesz dystraktory tak zwane, czyli każesz im, nie wiem, wykonuj sobie tutaj jakieś obliczenia, ale przy okazji zapamiętaj te słowa. No i są osoby, które zapamiętają więcej albo mniej tych słów.
Robiłem to ostatnio, neuropsychologiczny test miałem.
A jak się nazywał?
Nie wiem, ale pani mi właśnie na przykład kazała coś rysować, później dawała mi coś innego i później kazała mi narysować z powrotem
to samo.
Nie,
to zupełnie nie to.
Ale to robiła też to z liczbami i różnymi innymi rzeczami.
Nie, dlatego, że to było to, potem to. Czyli ona ci robiła dystrakcję pomiędzy tym, co zapamiętałeś i chciała potem zobaczyć, co to była pamięć epizodyczna tak naprawdę, którą ci mierzyła.
Okay.
A to, co ja mówię, to jest jednocześnie w tym samym czasie na ekranie komputera wykonujesz obliczenie. Nie wiem, 5 razy 3 w nawiasie, dodać 8, równa się coś tam, tak czy nie. I obok jest słowo do zapamiętania. I zapamiętasz to słowo. Potem następne obliczenie i następne słowo. Następne obliczenie i tak 10.
To tak też mi robiła, bo dawała mi różne rzeczy obok siebie. To był długi, to trwało z godziny albo dwie. I dawała mi na przykład rzeczy i coraz więcej rzeczy na raz miałem zapamiętać. To pewnie było to.
Ale to rzeczy tylko zapamiętać. A gdzie jest jakieś obliczenie, które byś robił?
Czyli to chodzi konkretnie o to, żeby aktywnie wykonywać obliczenie.
Chodzi o to, że albo na przykład czytasz i musisz zapamiętać ostatnie słowo z każdego zdania.
Okay.
Ale też musisz zrozumieć, bo cię potem zapytają, o czym było to zdanie. Czy tam były zwierzęta? Czy to zdanie było o ludziach? Nie wiem, no cokolwiek, tak? Więc
i to nie świadczy o inteligencji?
No właśnie chciałam powiedzieć. I okazuje się, że osoby, które mają większą pojemność pamięci roboczej, tak zmierzoną tymi takimi testami pojemnościowymi, mają też wyższe wyniki w testach inteligencji.
Czyli to jest skorelowane.
Tak, jest to skorelowane.
Ale nie równa się.
Nie równa się. Chociaż, tak jak mówię, są niektórzy badacze, którzy twierdzą, że to jest to samo.
Okej.
Okay, ale oni są raczej w mniejszości.
Ale czy to nie jest tak, że jak ktoś ma super tą pamięć roboczą, to nie ma super na przykład inteligencji emocjonalnej albo artystycznej jakiejś zdolności?
A nie wiem.
Nie wiesz?
Nie wiem.
To nie...
Przepraszam, wiem. A teraz już wiem. Teraz mi się przypomniało, że jednak
twoja
coś
pamięć,
wiem na ten
twoja
temat.
Pamięć zadziałała.
Właśnie moja pamięć teraz zadziałała. Były badania, które pokazywały, że osoby, które mają wyższą pojemność pamięci roboczej, nie dosyć, że właśnie były bardziej inteligentne, że miały lepsze wyniki na studiach, to jeszcze na przykład więcej czerpały z psychoterapii, czyli tak jak psychoterapia w ich przypadku była skuteczniejsza, to tak jak a propos tam powiedzmy jakichś tam emocjonalnych spraw, ale nie widziałam nigdzie badań z właśnie, nie wiem...
Z kreatywności.
Kreatywności też nie widziałam, chociaż pewnie są. No, pamiętajcie, że ja tylko jakiś wycinek tego wszystkiego, co się dzieje w świecie nauki do mnie dociera, więc na pewno nie wiem wszystkiego. To trzeba by sobie było wpisać w Google Scholar. Czytam. Ale znaczy idea jest taka, że pojemność pamięci operacyjnej ma przełożenie na bardzo wiele różnych rzeczy. W chorobie Alzheimera, jak ktoś startuje z wyższą pojemnością pamięci operacyjnej, to też ten progres choroby jest wolniejszy na przykład niż u osób, które mają niższą. Więc jest w wielu bardzo dziedzinach widać ten pozytywny wpływ tak, tej wyższej pojemności pamięci roboczej.
Czyli oni, ci ludzie z taką bardzo szeroką tą pamięcią roboczą byliby takimi... Mogę to powiedzieć takimi super ludźmi trochę?
Jakby by...
O to mi właśnie chodzi. Czy oni są jacyś...
To jest bardzo trudne pytanie. Mhm. Myślę, że... Bo to, o czym ja mówię, to są wyniki badań naukowych. Te badania naukowe, to trzeba sobie zdać z tego sprawę, szczególnie psychologii poznawczej, jak one są wykonywane. Przyprowadza się ludzi do laboratorium, sadza się ich przed komputerem w bardzo takim dziwnym środowisku, tak zupełnie nienaturalnym. No i prosi się, żeby coś zrobili. No i tam wychodzą jakieś korelacje. No i potem pytanie, jak to się przekłada na życie? Czy taka osoba potem na przykład szybciej znajdzie samochód na parkingu?
O to właśnie pytam.
Czy taka osoba napisze potem lepszy tekst? Wydaje się, że teksty tak, że rozumienie tekstów jest lepsze u takich osób. No bo no, to jest takie logiczne, bo jestem w stanie w tą moją przestrzeń pamięci włożyć na przykład 3 zdania, a ten ktoś tylko 2 zdania, tak? Więc to może być... jest dużo ciekawych badań. Na przykład jest takie bardzo ciekawe badanie. Osoby, które...
Ale czy ci ludzie są... bo zastanawiam się na tym, czy oni są na przykład lepszymi biznesmenami. Bo to jest tak, że jest dużo biznesmenów, którzy opowiadają, że są na przykład straszni w testy inteligencji, a jednak super sobie radzą na przykład w biznesie i osiągają super sukces w życiu. Więc teraz jak to jest możliwe, że ktoś ma na przykład super pamięć roboczą i nie udaje mu się w życiu?
Więc teraz pytanie jest takie, jak my zdefiniujemy ten sukces w życiu?
Załóżmy, że wybieram sobie, chcę robić dobry w to i później jestem dobry w to.
Oj, to ja myślę, że zupełnie inna cecha by tutaj była predyktorem, aniżeli pojemność pamięci roboczej.
Konsekwencja.
Myślę, że taka perseveracja.
Perseverance.
Tak, czyli taka zdolność do pozostawania i wykonywania zadania, czy też ćwiczenia pomimo porażki. Tak, no to jest oczywiste, że jak się coś zaczyna, na przykład to, co mówiłeś z rolkami, tak, jakiś trik na rolkach, no to będziesz miał fail, ale trzeba się podnosić i chcieć dalej to robić. Mhm. Więc jeżeli mamy osoby takie, które pomimo porażki będą kontynuowały ćwiczenie, to one dojdą do tego, co sobie tam wymyślą. No to oczywiście to trywializujemy bardzo, bo mówimy o jakimś tam wyćwiczeniu konkretnej czynności, ale ja tego nie badam, tutaj wszystkim mówię, że ja nie wiem, nie mówię teraz tego z mojego własnego podwórka, tylko mam takie przekonanie, że osoba, która ma tę własność umysłu, taką, która jej pozwala wracać i wciąż wracać do wykonywania tego ćwiczenia, to ona osiągnie w tym czymś większy sukces niż osoba, która to mi tak kiepsko wychodzi, to już nie będę tego robić, to ja zrobię coś innego, może
ale
mi to
ta osoba
lepiej
jest
wyjdzie.
Bardziej inteligentna, więc powinna...
A ja nie wiem. To są w ogóle 2 różne cechy, ja bym tego nie łączyła z inteligencją. Absolutnie. A co więcej, na pewno są badania, które pokazują, że osoby super inteligentne, czyli takie no, przewyższające naprawdę, że tak powiem, średnią populacji, one wcale nie osiągają sukcesu życiowego. Tak? Nie, mają szczęśliwą rodzinę, dobrze płatną pracę. Niekoniecznie. Zbyt inteligentne. Czy już takie trochę...
Autystyczne, delikatne.
No nie wiem, czy autystyczne. To są 2 odrębne, że tak powiem, wymiary funkcjonowania.
Jak to jest możliwe?
Że autyzm i inteligencja...
Nie, że ludzie najbardziej inteligentni... Przecież oni powinni to wszystko móc wymyślić. Jak być szczęśliwy, jak być...
Ale może to nie jest... No tak, ale osoba, która jest bardzo inteligentna, na przykład ma duży problem, to co rozmawialiśmy na początku, tylko nie wiem, czy to było nagrywane, czy nie, że jest ten problem z dopasowaniem się poziomami. Tak, że wychodzisz do ludzi i coś mówisz, oni się na ciebie patrzą, no hello, ale co ty w ogóle
ale
gadasz?
Ale osoba inteligentna powinna, okej, źle się dopasowałem, zmieniam.
Ale to już jest umiejętność społeczna, to jest zakres umiejętności społecznych, to żeby
to
się dopasować.
I to nie wchodzi w inteligencję?
Absolutnie nie.
To po coś w ogóle używałem tej inteligencji?
To zależy, zależy jak ma mierzonej inteligencji. Jeżeli mówimy o inteligencji skrystalizowanej, tak, takimi testami, gdzie właśnie patrzysz na różne figurki, musisz sobie siebie dopasować, czy pasują, czy nie pasują, a jaki tu jest tam wzór i kontynuacja, no to nie ma nic wspólnego z funkcjonowaniem społecznym.
To jest IQ to?
Nie, IQ to jest jeszcze nie to. To jest tak zwany czynnik G, inteligencja ogólna, to co w tej chwili powiedziałam, a jest jeszcze IQ i na IQ składa się już wiele różnych testów i te testy starają się chwycić jak najwięcej tak jakby obszarów i tam jest, przynajmniej w polskiej wersji, w takim teście APIS, na pewno, ale chyba w Wexlerze też, tak, też jest. Takie najpopularniejsze dwa testy do oceny inteligencji, to tam są takie podskale, które próbują troszeczkę ten wymiar właśnie społecznego funkcjonowania uchwycić. Ale to jest bardzo takie liźnięcie, powiedziałabym.
Czyli
tak.
W teorii osoby, które mają wysokie IQ, powinny sobie super radzić i być w stanie wymyślić to wszystko. Też to tak nie działa chyba.
Może w teorii, ale w praktyce to się nie... Znaczy ja mówię o osobach wybitnie inteligentnych. Gdzieś widziałam kiedyś takie właśnie jedno badanie, pamiętam taki właśnie nagłówek, że zbyt duża inteligencja nie przekłada się na sukces życiowy tak zwany.
To jest ciekawe.
No, dlaczego? To pewnie osoby, które się zajmują inteligencją, pewnie by odpowiedziały na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ja się tym nie zajmuję na co dzień. To teraz mnie o to pytasz, to ja w ogóle sobie teraz o tym myślę, tak, ale ja nie chodzę tak po ulicy i się zastanawiam, czy ta wysoka inteligencja to pomaga, czy przeszkadza?
Ja się zastanawiam czasami.
Nie. Co to, ja się zastanawiam, jak ten banan, którego zjem, czy to mi pomoże, czy nie pomoże.
Pomoże, czy nie pomoże?
Nie wiadomo. Właśnie się zastanawiam. Żartuję. Banany są w ogóle bardzo ciekawe. Banany, ostatnio tego się dowiedziałam, że banany... W bananach jest substancja, która naśladuje działanie pewnych neurotransmiterów.
Ha. Neurotransmitery, nie wiem, czy to rozumiem.
A neurotransmitery to są takie substancje w mózgu, które umożliwiają komunikację pomiędzy neuronami, ale też pomiędzy neuronami a
czyli
ciałem.
Czyli alfa, GPC i tyrozyny to są coś takie rzeczy?
To są prekursory neuroprzekaźników, czyli jak weźmiesz sobie taki suplement, to on w ciele zostaje w pewnym momencie przekształcony, tak, dochodzi do tego, że jest z tego zrobiona, nie wiem, potem serotonina albo jakieś inne.
A serotonina jest neurotransmiterem?
Tak.
Okej. Okay. Czyli to są hormony? Czy
Nie. Neurotransmitery to neurotransmitery, a niektóre hormony mogą mieć takie też sygnalizacyjne.
A dopamina nie jest też hormonem?
Boże, no ja się uczyłam, że jest neurotransmiterem. Czy jest hormonem? Musisz wygooglać,
raczej
jest hormon.
Raczej będę ufał w to.
Ale raczej hormony są wydzielane przez gruczoły dokrewne. Przypuszczam, że niektóre z tych hormonów będą działały jak neurotransmitery, to znaczy będą sygnalizowały coś komórkom nerwowym.
A adrenalina?
Adrenalina.
To też jest hormon.
To jest hormon na pewno, a też przekłada się tak, sygnalizuje na pewno do mózgu. No tak właśnie powiedziałam, tylko że definicją hormonu jest to, że przez gruczoł dokrewny jest wydzielany, a neurotransmitery są wydzielane, tak, czy są tworzone, syntetyzowane w różnych miejscach, na przykład w jelitach.
Mhm. Wróćmy do tego banana. Czyli banan naśladuje neurotransmitery, czyli jak wpływa na człowieka?
Właśnie, że ponoć to... Ja przeczytam na temat artykuł, tak? Mhm. Więc, ale to było dla mnie zaskoczenie, bo nie wiedziałam, że banany mają takie tajemnice skrywają i właśnie serotoninę.
Czyli teoretycznie powinny poprawiać samopoczucie.
Tak, powinny jakoś tak działać.
Ale czekolada podobno rzeczywiście poprawia samopoczucie.
Nie bardzo.
A są na ten temat badania?
Są. Nie potwierdzają tej mojej ekscytacji czekoladą. Już powiem, o co chodzi. Badania raczej się koncentrują na cukrze, tak, na tym, ile cukru spożywamy. No i ten cukier niestety nie jest dobry, jeśli chodzi ani o funkcjonowanie poznawcze, ani w dłuższej perspektywie o nastrój. Więc w czekoladzie jest dużo cukru i oczywiście inne substancje, które są w czekoladzie, będą na nas działały pozytywnie, ale cukier, który tam jest zawarty, no to ta euforia, którą odczuwamy po zjedzeniu cukru, ona jest bardzo, bardzo krótkotrwała i później, no niestety rosną na niej bakterie, które mogą nam raczej utrudniać życie niż poprawiać.
Dobra, wygooglałem ciekawą rzecz.
No?
Czekolada jest przecież bogata w substancje, które pozytywnie na nas wpływają, takie jak żelazo, magnez.
No tak, tak. No właśnie, te inne, nie cukier.
Niacyna, flawonoidy. Ponadto w jej składzie znajdzie się całą masę składników, które podnoszą poziom serotoniny. Mhm. Serotonina to hormon, który poprawia nasz nastrój.
No tam hormon. No,
ale to wygooglałem, to jest, no, wiesz.
Mam poczucie, że czasami się nieprecyzyjnie używa różnych terminów. Ja też biologiem nie jestem, więc też mówię tak, jak to mam w głowie jakoś tam zakodowane. Pewnie gdybyśmy zapytali jakiegoś biologa, to by nam podał precyzyjną definicję, tak, hormonu versus neurotransmitera.
No. Neuroprzekaźnikiem i hormonem tkankowym.
No proszę, czyli działa tak i tak.
www.apteka.pl. Nie wiem, czy można mi ufać.
Może tam można bardziej ufać.
Mhm. Dobra. Czyli banany i jest szansa, że banany i czekolada podnoszą.
Tak, tak, tylko tak jak mówię, w dłuższej perspektywie, ponieważ z czekoladą, ja przynajmniej jem taką czekoladę, która ma bardzo dużą zawartość cukru.
Jakieś milki i takie.
No, to są takie dla mnie najpyszniejsze. A ty jesz taką, która jest zdrowa. No to myślę, że na ciebie będzie to miało bardziej pozytywny wpływ niż ta moja czekolada na mnie.
Ale mój organizm się już tak przyzwyczaił, że już nawet nie wiem, że ona jest niedobra. Ja bym kiedyś nie zjadł 90. A teraz jem 90 po prostu jak milkę. Także zaadaptowałam się bardzo szybko.
Ja zjem 90, jedną kostkę, tak? I to jest też bardzo dobre, bo tak powinniśmy jeść tę czekoladę, nie pożerać całą tabliczkę albo dwie razem z kawą, co ja bardzo często robię. Tak jak ci mówiłam, ja robię wszystko nie tak. Ja wiem, jak powinnam się zachowywać i co robić, żeby na przykład przedłużyć sobie życie, przedłużyć zdrowie mojego mózgu i nie jestem w stanie, zrobić to przez tydzień, przez dwa. I potem wracam do swoich złych nawyków i tak. Czyli do jedzenia tej czekolady. A u mnie jest tak, że jeżeli nie jem, powiedzmy, nie jem czekolady albo słodyczy, u mnie to jest problem ze słodyczami, więc nie jem słodyczy przez jakiś czas i jest super. I nie ciągnie mnie do tych słodyczy. Mogę zjeść, wypić kawę bez jakiegoś, właśnie bez tabliczki czekolady, jest okej. Okay. Do momentu, kiedy ktoś mnie nie namówi albo sama w jakiejś sytuacji nie zjem tych słodyczy i potem wszystko wraca.
Odpalają się.
Tak, stare ścieżki i znowu będę jadła. I to jest coś, z czym ja oczywiście sobie tam walczę. To jest też jedna z motywacji, która mnie pchnęła do badań, które w tej chwili rozpoczynamy. Znaczy, my już to badamy, tak od jakichś 2 lat, ale teraz tak na poważniej. A właśnie szukamy, no mogę powiedzieć, że szukamy doktoranta do naszego zespołu. Dostaliśmy grant i poważnie będziemy podchodzić do tych badań. Mamy pieniądze na różne fajne rzeczy. Więc jakby ktoś był zainteresowany takim doktoratem i miał magisterium z psychologii, z biologii albo z pokrewnych jakichś dziedzin, to zapraszamy.
Czyli to będą te badania z mikrobiotą i wpływem na...
Tak. Mikrobiota, znaczy dieta, mikrobiota jako taki czynnik, który mierzymy. Nie będziemy na nią wpływać, tylko chcemy zobaczyć, jaką osoba tę mikrobiotę ma i czy to się będzie przekładało na to, jak będzie wykonywała zadania, o które będziemy prosili, żeby wykonywała u nas w laboratorium.
W jednym podcaście słyszałem, że robili badania na sędziach i sędzia, który idzie na rozprawę głodny, jest jakiś określony procent, jaka jest szansa, że jego decyzja będzie negatywna, tylko poprzez to, że był głodny.
Cudowne. Dać sędziemu batonika.
Ale ty śmiejesz się ze mnie? Czy...
Nie. Cudowne, że ja wierzę, że takie badanie rzeczywiście było i że to jest prawda.
Tak, ja słucham podcastów, gdzie ludzie przynajmniej w 95% są legitni, więc mam nadzieję, że to było.
Mogę coś zapytać, bo to jest też rzecz, która ciekawi mnie tak na boku, oczywiście nie naukowo. W jaki sposób rozpoznajesz legitne źródło informacji?
Jak ktoś jest na przykład profesorem na Stanfordzie, to wtedy myślę, że jak coś on mu przekazuje, to jest legitne.
Super.
Jak jest Yale, jak jest...
Czyli mógłbyś poprowadzić dla dzieci takie szkolenie i powiedzieć tym dzieciom, słuchajcie, wiecie, jest internet, tu jest dużo różnych źródeł informacji, niektóre są wiarygodne, inne nie. Ja wam powiem, jak je rozróżnić.
Myślę, że byłbym w to całkiem niezły. Ja też jestem jak zawodowo researcherem odnośnie market researchu do aplikacji i tak dalej, więc ja się całkiem sprawnie poruszam po internecie i wiem, gdzie sprawdzać. Tak jak u mnie to jest nawyk, że jak czytam coś w internecie, to sprawdzam, jakiego jest źródła i www.apteka.pl to jest tak 30% legitności. Raczej bym szukał jakichś naukowych Google Scholarów i tak dalej. Tak. To...
Aczkolwiek zdarzają się publikacje, które potem są wycofywane.
No, zawsze się będą zdarzały, więc to jest...
Ale zgadzam się, tak. To jest źródło, które warto polecać i warto promować. Także słuchajcie, jak ktoś jest ze Stanfordu, to raczej wie, co mówi.
Mhm. Ale, co ostatnio zaobserwowałem, ja słucham bardzo dużo Joe Rogana. To jest najpopularniejszy podcaster w Stanach. I on bardzo dużo gada. I mówi rzeczy, i ja zawsze myślałem, że jak on jest naprzeciwko profesora ze Stanforda, to on, jak coś mówi, to znaczy, że to jest prawda. A okazuje się, że jest tak zwany Joe Rogan efekt. I on czasami mówi rzeczy i to nie jest prawda. A oni mu nie mówią, że to nie jest prawda.
A dlaczego mu nie mówią, że to nie jest prawda?
Bo ten gościu jest po prostu ikoną absolutną w Stanach. Myślę, że nie chcą albo przerywać fajnego flow rozmowy. On na przykład często powtarza, że ludzie produkowali, tworzyli reaktory jądrowe, czyli elektrownie jądrowe, nie wiedząc, jakie będą mogli wyłączyć. I pytałem o to już trzech ekspertów i wszyscy powiedzieli mi, że to jest bullshit. I żaden ekspert jemu tego nie powiedział. Więc nad tym się zastanawiam. A dobrze to zrozumiałem, bo specjalnie to sprawdzałem. Także trzeba też uważać i to jest coś, na czym ja się złapałem, bo do tej pory wierzyłem we wszystko. Teraz już będę to brał przez...
Czyli nawet jak profesor ze Stanfordu przyjdzie i coś gada, to też trzeba mieć włączony.
Tak,
czujnik.
To tak jak ci mówiłem o Hubermanie, że on robi te eksperymenty na sobie, a to też nie są eksperymenty, czego też nie wiedziałem. Co mi powiedziała dopiero Alicja Puścian. Że to...
Nie możemy wnioskować na podstawie jednej osoby, która coś sobie zrobi i powie, no dobra, tak mi wyszło. Ale ja też bym nie negowała tego totalnie. W jaki sposób chcemy na przykład dojść do pomysłu na badanie. No i to, co opowiadałam ci na samym początku, że robiliśmy taki pilotaż tak na nas tylko. No i podzieliliśmy się na dwie grupki, ale oczywiście też było nas kilkanaście osób, więc już mogliśmy cokolwiek powiedzieć na temat substancji, którą tam testowaliśmy.
Alfa-GPC testowaliśmy. To ludzi, którzy słuchają tego podcastu, będzie bardzo interesowało, więc możesz opowiadać.
Więc zrobiliśmy sobie taki mini badanie w swoim własnym zespole. To było kilka lat temu. Miałam takie dwie studentki, które były strasznie na to napalone. W kontekście fal mózgowych i chciały zobaczyć, czy ten alfa-GPC, one miały bardzo konkretne hipotezy, bardzo fajne, związane właśnie z tą pamięcią, o której rozmawialiśmy wcześniej, z tym czasem skanowania pamięci.
Tym buforem,
tak. No i tam opracowały cały projekt, napisały go bardzo ładnie, on został przeze mnie zaaprobowany, przez lekarza, który tam z nami współpracował, zaaprobowane, to wszystko było super. No i właśnie zrobiliśmy ten mini taki projekt badawczy, żeby zobaczyć, czy w ogóle behawioralnie, zanim przejdziemy na EG i na zagłębianie się w fale mózgowe, czy efekt będzie jakikolwiek na poziomie właśnie tego czasu skanowania pamięci. No i właśnie podzieliliśmy się tak, tam było chyba 5-6 osób w drugiej grupie i wyszło nam ogromny efekt tej substancji.
Jedna osoby brały rzeczywiście alfa-GPC, a drugie nie brały.
I jeszcze to zrobiliśmy że nikt nie wiedział, co bierze, bo pastylki, które tam sobie łykaliśmy, wyglądały dokładnie tak samo.
Ale ty pewnie wiedziałaś, że tobie akurat
znaczy, ja czułam na sobie, że... Ale to czuć, to sobie człowiek może, słuchajcie.
To nie jest żadne naukowe doświadczenie.
Jak człowiekowi się poda drink i się powie, że tam jest alkohol, chociaż nie ma alkoholu, no to człowiek ma potem, zachowuje się w pewien określony sposób, bo ma pewne oczekiwania związane z tym, jak się po alkoholu czuje. No i badania alkoholu polegają na tym, wpływu alkoholu, takie dobre badania wpływu alkoholu, że mamy nie tylko grupę placebo i grupę, która pije alkohol, ale mamy też grupę, której mówimy, że pije alkohol, kiedy nie pije tego alkoholu. Tak? Czyli sprawdzamy też oczekiwania związane z tym, że ja ten alkohol wypiję. Więc to są w ogóle bardzo, bardzo też ciekawe podejścia. No i my też to bardzo porządnie zrobiliśmy właśnie z taką kontrolą, chociaż właśnie potem osoby czuły, co tam się dzieje. No i widziałyśmy bardzo, bardzo wyraźny ten efekt, ale później niestety nie złożyłyśmy tego projektu, bo nie przeszedł on oceny komisji etycznej. Zresztą miałam bardzo podobny...
Czemu?
No zaraz powiem. Miałam bardzo podobny przypadek z badaniami dotyczącymi właśnie wpływu alkoholu na funkcjonowanie poznawcze. Bo też chcieliśmy zrobić taki projekt i właśnie go bardzo fajnie zaprojektowaliśmy. Właśnie tak jak powiedziałam, że też te oczekiwania chcieliśmy kontrolować i też dostaliśmy feedback z komisji etycznej, że to nie przejdzie.
Ale co to znaczy komisja etyczna i kto w ogóle ma czelność podejmować te wielkie etyczne...
No są komisje etyczne. Są komisje etyczne, które oceniają zarówno do badań nad zwierzętami, jak i do badań nad ludźmi. Są powołane komisje etyczne, one działają, no jest komisja, która działa przy uczelni, w której ja pracuję, tak, czyli przy Uniwersytecie z WPS. Akurat ta komisja, o której ja mówię z tym Alfosteranem Holiny, czyli z Alfa-GPC, to była komisja, która działała przy Akademii Medycznej. I wtedy nam, oni nam powiedzieli coś takiego, że nie możecie zrobić tego badania, dopóki nie wykupicie ubezpieczenia badania. Czyli, bo wytłumaczyli nam to tak, że jeżeli przyjdzie do nas osoba i my jej damy ten alfosteran i ona wyjdzie z badania i wpadnie pod samochód, to ona będzie potem mogła dochodzić od nas odszkodowania, że daliśmy jej coś i to spowodowało, że ona wpadła pod samochód, chociaż oczywiście ta substancja nie ma absolutnie żadnych właściwości zmieniających, nie wiem, percepcję, tak, czy cokolwiek. Ale oni to powiedzą, no ale podajecie coś. Coś podajecie i ta osoba się zgadza, tam coś podpisuje oczywiście, ale tak czy siak zawsze was może pozwać, wy musicie mieć ubezpieczenie. A to ubezpieczenie było jakieś horrendalnie drogie. No i po prostu tego nie zrobiliśmy.
Czy ja cię mogę zapytać, czy jeśli ja ci pokażę środek i pokażę ci, co jest w tym środku, to czy będziesz mogła mi powiedzieć plus minus, jak to mogło na mnie wpłynąć?
Mm-mm.
Nie.
Nie jestem farmaceutą.
Okej, okay. Czyli nie wiesz, jakie... Bo brałem środek, który mam wrażenie, że pobudził u mnie trochę takie stany lękowe. Takie, że... I to stany lękowe takie, jak na przykład masz, że wychodzisz do domu i zastanawiasz się, czy zamknęłaś klucze, to mi się takie coś zrobiło. Na przykład wychodzę na siłownię i zastanawiam się, czy mam spodenki na sobie.
O, to nie jest złe, rzeczywiście.
No,
i to... Czyli nie zapamiętałeś pewnej czynności, którą wykonywałeś wcześniej.
Tak. I mam wrażenie, że to mi się stało od tego środka. I jeśli nie możesz zweryfikować tego środka, a czy ja mogę to cofnąć w ogóle, jeśli coś takiego mi się stało? I co się teoretycznie
mogło... No przestań brać ten środek.
Już go dawno przestałem, od razu przestałem.
I cały czas masz?
Już z pół roku mi się utrzymuje, spada to, bo na początku to było tak, że musiałem odwoływać podcasty, bo bałem się, że sobie z podcastem nie poradzę. Więc zdecydowanie mi się polepszyło, ale takie podwyższony stan takich
tak, no to ja bym sugerowała, żebyś się skonsultował z jakimś dobrym psychiatrą.
Już się dlatego byłem na tym neuropsychologicznym i idę w czwartek na MRI mózgu jeszcze sprawdzić, czy na który podobno nie muszę iść, bo wszystko mi wyszło dobrze, ale jak mi powiedzieli, że mogę skanować mózg, to idę.
Ależ oczywiście, że tak. A poza tym, a może coś ci wyjdzie?
No właśnie.
Lepiej, jak masz okazję to zrobić.
Dokładnie.
Poza tym dobrze i tylko sobie zachowaj, bo dobrze mieć ten skan z młodości, no bo później nie wiadomo, jak się potoczą losy twojego mózgu za ileś tam lat. Będziesz miał lekarz,
podkładkę.
Który... Nie, będzie mógł porównać. Tak? Co się zmieniło.
Ale czy ten środek rzeczywiście mógł mi coś takiego uszkodzić?
Ależ oczywiście, że środki uszkadzają.
I czy ja to mogę cofnąć, jeśli rzeczywiście mi się coś uszkodziło?
Jeżeli to jest uszkodzenie strukturalne, no to częściowo oczywiście procesy neuroplastyczności, które cały czas w mózgu jakoś tam mają miejsce, no one mogą do pewnego stopnia mogą, że tak powiem, cofnąć jakieś
ale do pewnego
negatywne.
Stopnia,
to zależy naprawdę, bardzo zależy od tego, co się zadziało, na jakim poziomie, czy rzeczywiście tam doszło do jakiegoś uszkodzenia, czy do zachwiania równowagi chemicznej, tak, no. Nie wiadomo, co się stało, ale jeżeli są stany lękowe, no to mamy dobre leki na stany lękowe. Mamy dobre leki właśnie psychiatryczne, tak, na tego typu
rzeczy.
Ja
nie chcę brać żadnych psychiatrycznych
leków. A dlaczego nie?
Bo nie ufam im. Po drugie...
Ale dlaczego nie ufasz lekom? O nie, to ja tutaj muszę, przepraszam Państwa, ale ja tutaj muszę statement zrobić.
Czy możesz dać mi skończyć? Bo po pierwsze, leki psychiatryczne trzeba dostosować do pacjenta, to prawda?
Tak.
Więc to jest szansa, że pójdę, dadzą mi leki i te leki zrobią mi coś, czego ja nie chcę, żeby one mi robiły.
Ale posłuchaj.
Na początku ja odstawię po tygodniu, ale jest taka szansa.
Nie, absolutnie nie. To ja powiem, ja tutaj taki muszę właśnie wygłosić statement.
Dobra.
Oficjalny.
Skupcie się.
Bo nie boisz się przyjmować całej masy różnych suplementów.
To nie jest prawda.
Boisz się?
Nie jestem pewien, testuję.
A boisz się leku przetestowanego? Przecież leki, które podaje się, no czy to leki psychiatryczne, czy jakiekolwiek inne leki dopuszczone do obrotu, to są leki bardzo dobrze przebadane. To są leki, które mają certyfikaty bezpieczeństwa, które są przebadane, nie wiem, na rynku amerykańskim, na rynku europejskim. To są super bezpieczne substancje i lekarz, który ci przepisuje konkretny lek, no robi to z konkretną dawką, jesteś pod kontrolą tego lekarza, więc możesz się odezwać, słuchaj panie, no dostałem paranoi po tym leku. To on mówi, a to ja już wiem, co się zadziało, musimy to wycofać, damy inny lek, który
tylko,
dobrze
zadziała. Tylko ja nie chcę już tej paranoi mieć więcej.
No dobrze, ale paranoja ci się pojawiła, bo sam samowolnie sobie dawkowałeś jakieś różne substancje i tego się nie bałeś, czyli nie bałeś się substancji pochodzącej od jakiegoś producenta, który, tylko daj mi dokończyć, który nie ma atestu, albo może jakiś atest gdzieś sobie zdobył, ale nie ma badań klinicznych. Badania kliniczne trwają, to są fazy badań klinicznych. Najpierw jest bezpieczeństwo, potem jest skuteczność tego leku, potem versus placebo. Potem obserwacje kolejnych grup pacjentów, jakie efekty niepożądane występują. To wszystko masz opisane w ulotkach. A gdzie masz, przepraszam, tego typu badania na substancjach, które łykamy sobie to garściami, tak, biorąc z internetu?
Okej, okay, więc odpowiadam ci na to. Zostałem ostrzeżony, że nie jest jakaś super malutka grupa ludzi, którzy mają takie objawy jak ja, więc ja miałem świadomość tego, że tak może być, natomiast kompletnie nie miałem świadomości, że to na mnie tak zadziała, jakby nie wyobrażałem sobie tego i po prostu nie chciałbym się w to drugi raz władować i mam znajomych, którzy biorą różne psychiatryczne leki i oni mi opowiadają, jak się po nich czuję i ja bym po prostu chyba nie chciał, ja się bardzo boję wpływać jakkolwiek na to, na swój mózg. I jak
ale wpływasz, wiesz o tym.
Ale... Jeśli jak się zorientowałem, że to ma na mnie zły wpływ, od razu to odstawiłem, bo się wystraszyłem po prostu. Ja bardzo nie chcę, tak samo nie piję alkoholu, nie biorę narkotyków. A w leki psychiatryczne według mnie, ale możesz mnie poprawić, jeśli się mylę, troszeczkę działają jak narkotyki, czyli troszeczkę zmieniają działanie mózgu. I ja się bardzo boję tego robić, bo nie chciałbym zaburzyć tego, w jaki sposób funkcjonuje, a jestem zadowolony z tego, jak funkcjonuje.
A czy jak mówisz, że troszeczkę działają jak narkotyki, to chodzi o to, że na różne układy tak neurotransmiterów też zmieniają, no ale nie porównywałabym tego jednak mimo wszystko do narkotyków i do sposobu brania narkotyków, a tego, jak bierzemy leki pod kontrolą lekarza.
MDMA podobno jest antydepresantem, zaraz to sprawdzę.
Tak, jest.
Jest?
To znaczy jest. Ludzie się samoleczą, że tak powiem, tą substancją, podobnie jak różnymi innymi psylobicynami i tak dalej.
Czyli jest.
I coraz więcej badań się robi nad działaniem tych substancji, tylko no musimy zrobić badania i zobaczyć w jakich dawkach, w przypadku jakich pacjentów to będzie działało. No to sam zresztą powiedziałeś, także i leki, i różne suplementy też, które bierzemy. Na jednego zadziałają mocniej, na drugiego zadziałają słabiej. Masz jakieś receptory, to na ciebie zadziała. Nie masz tych receptorów, to nie zadziała, albo właśnie w drugą stronę będziesz miał reakcję. I to trzeba się... To jest to, o czym na początku mówiłam. To jest ta interakcja pomiędzy twoim wyposażeniem genetycznym, czy też twoim właśnie biologią, tak? A tym, jak co na ciebie działa i jak na ciebie zadziała, tak? Ze środowiska.
Czyli ty byś mi zalecała branie leków psychiatrycznych na lęki i teraz załóżmy, że...
To powiem tak, gdyby te lęki były super strasznie uciążliwe, takie, że będą dezorganizowały ci życie, to ja jak naj... Znaczy gdybym... Ja tutaj nie chcę nic zalecać, bo ja nie jestem psychiatrą, ale gdyby mnie to dotknęło i gdybym ja miała taki problem lękowy, albo problem z nastrojem, bardzo silne obniżenie nastroju, takie, że na przykład nie chce mi się wstać z łóżka i po prostu cały świat jest do D, to bym poszła do psychiatry. Oczywiście, że taki poprosiłabym o leki.
I dużo się bierze tego?
W jakim sensie?
W sensie będę musiał to brać cały czas?
A to wszystko zależy od tego, jak będziesz reagował i jaki będziesz miał schemat leczenia.
Okej. Okay.
No często jest tak, że bierzesz to przez jakiś okres czasu i potem się wycofuje, tak, ten lek. Ale jesteś cały czas pod kontrolą tego lekarza i on patrzy, tak, czy wracają te objawy, czy nie wracają. Zmienia ci te leki, jeżeli tamte nie działają.
Mi się wydaje, że mi to tak bardzo gradualnie się wycofuje, więc na razie...
No, czyli nie masz jakiegoś takiego wielkiego problemu, ale gdyby to był duży problem, to naprawdę, słuchajcie, no nie ma co się bać psychiatry. Słuchajcie, mamy przeziębienie, idziemy do lekarza, dostajemy leki, bierzemy te leki. No to mamy jakiś problem z sobą, tak, nie wiem, no właśnie nie chce nam się wstać do roboty i to trwa 2 miesiące, no to hello, coś jest nie tak, trzeba pójść się dać komuś ocenić i ten, kto się zna, ci powie, słuchaj, to nie jest normalne, to jest pewne zaburzenie działania twojego mózgu, możemy to wyregulować. Proszę bardzo, tutaj mamy takie i takie leki, mogę zaproponować, próbujemy, czy to działa.
Mam znajomych, którzy biorą i są bardzo zadowoleni. Natomiast ja miałem dużo doświadczeń kiedyś po prostu z różnymi środkami zmieniającymi świadomość i teraz już tak, jak mam cokolwiek brać, to jestem taki...
Ja bym nie powiedziała, że to ci aż tak bardzo, że leki psychiatryczne, że one aż tak bardzo zmieniają świadomość, jak na przykład narkotyki, tak, czy jakieś substancje nielegalne, które sobie stosujemy. Myślę, że to jest zupełnie innego rodzaju podejście do regulacji działania mózgu. Więc właśnie tutaj próbujemy wyregulować to działanie mózgu, które zostało rozregulowane różnymi czynnikami. Mogą być to czynniki psychologiczne, mogą to być właśnie jakieś substancje, które ktoś gdzieś nadużywał i sobie zrobił krzywdę, więc... No to jest też w ogóle ciekawy temat do podcastu, żeby no zaprosić
super
jakiegoś
temat.
Super...
Rozmawiamy właśnie.
Tak, tylko ja jestem mało wyedukowana w tym zakresie, bo to co ja wiem o tym, jak działają leki psychiatryczne?
Na pewno wiesz więcej niż ja.
No troszeczkę wiem, ale myślę, że jakby tutaj zaprosić kogoś, kto to robi na co dzień, tak, i ma pacjentów i widzi, jak to działa, to on ci może powiedzieć, słuchaj, no przecież ja wiem, podałem człowiekowi, po pół roku człowiek zupełnie inaczej żyje. Ja znowu mogę tylko anegdotami rzucać, tak, bo a to jacyś znajomi, a to ktoś i widzę, jak się zmienił i widzę, jak świetnie działa. I mam różnych znajomych, mam takich znajomych, tak jak już ty mówisz o swoich znajomych, to ja mówię o swoich znajomych. Niektórzy biorą cały czas, bo akurat no, mają taką potrzebę, że małą dawkę muszą brać przez długi okres czasu, a mam znajomych, którzy brali przez rok i super działają.
Ale w teorii można trochę obrać, jeśli lepiej się czujesz, czy to ma jakiekolwiek się skutki uboczne? Jeśli
tak, no wszystkie substancje no mają skutki uboczne, więc tylko teraz musisz sobie rozważyć, czy te skutki uboczne są na tyle uciążliwe, jedni będą je mieli bardziej wyraźne, inni będą je mieli mniej wyraźne, że są na tyle uciążliwe, że nie chcesz tego kontynuować, czy to są jakieś takie, że możesz spokojnie, no suchość w ustach, tak, nie wiem, sucha skóra czy coś, że da się z tym żyć. Że korzyści są tak świetne, że...
Kiedyś jechałem Uberem, nie, BlaBlaCarem. Jechałem BlaBlaCarem z gościem, który produkował takie leki. I przy produkcji tych leków badali je na szczurach. I opowiadał mi, jak badają leki antydepresyjne na szczurach. I to była jedna z najciekawszych rozmów, jakie miałem. Jakby ktoś znał taką osobę, bo wiedział, kim mówię, to dajcie mi znać. Bo ja bym bardzo chciał o czymś takim
porozmawiać. Czemu nie wziąłeś wizytówki od kierowcy?
No, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę podcasty nagrywał. To za dawno temu. No. ale zrobiłem z nim podcast w samochodzie.
No tak, tak. Ja myślę, że to są w ogóle modele zwierzęta. Chorób psychicznych, tak? To jest też ciekawy temat do opowiedzenia. Czyli w jaki sposób my testujemy takie leki na depresję na zwierzętach. No, a jak ten zwierzak ma depresję? Przepraszam bardzo. I jak ta depresja szczura, jak się ma do depresji człowieka?
Ostatnio była u mnie doktor Alicja Puścian i trochę się na mnie obraziła, bo powiedziałem, że mutują szczury, ale tylko się śmiałem, więc to nie był atak. Ale podobno wpływają po prostu delikatnie na mózgi tych szczurów, więc je mutują.
Nie, no mają chyba na geny. Wydaje mi się, że mają...
Mutant jest genetycznie zmodyfikowany.
Tak, no ale to nie tak, że biorą szczura i mu tam stukają w mózg, tak? Chociaż też są takie badania. Biorą szczura i robią udar, tak? I potem patrzą, jak leki będą działały na ten udar. No, słuchajcie, w jaki sposób musimy się możemy podjąć decyzję, że nie robimy badań na szczurach. Tak. W ogóle na zwierzętach, tak? No i moim zdaniem to się będzie wiązało z bardzo dużym zastopowaniem rozwoju nauki. Czy też na przykład rozwoju, nie wiem, farmacji, tak? Odkrywania nowych substancji. Oczywiście ktoś może być, no ale już mamy tyle tych substancji, że po co nam więcej? Ja się zgodzę, jeśli chodzi o kosmetyki, o takie pierdoły, to zgadzam się. To jest zupełnie niepotrzebne. Już mamy tyle mydeł i wszystkich innych rzeczy, że po co nam kolejne mydło, które nie szczypie w oczy? Hello.
Nie, to nie. Jeśli mówisz o kosmetykach, które nie szczypią w oczy, to spoko, ale jeśli przecież to, że mamy higienę i że się myjemy...
Nie, ja mówię, że my nowych badań nie robić na zwierzętach, bo po co? No już wiemy, które są szczypiące, które są nieszczypiące. Weź sobie tego użyj do swojego kolejnego kosmetyku, tak? No tylko o to mi chodzi.
Budowa produktu, dopasowanie do klienta, lepsza sprzedaż, lepsza higiena ludzi, dłuższe życie.
No ale to po co ci na zwierzętach robić? To już na ludziach rób.
Aha, chyba, że w ten sposób.
To tylko o tym mówię, okay. Że badania na zwierzętach takich rzeczy, które się właśnie nie przyczyniają do jakichś odkryć czy jakichś przełomowych zjawisk, no to ja tu się podpisuję czterema kończynami pod ludźmi, którzy protestują przeciwko używaniu zwierząt do eksperymentów. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o badania naukowe, na przykład kiedy odkrywamy nowe substancje, kiedy właśnie po to mamy te kopnięte geny, przepraszam za wszystkie słowo, czyli nie kopnięte geny, tylko...
Zmutowane.
No tak, takie osobniki, które mają po prostu pewną wersję genu, bo nam to potem daje bardzo dużo informacji o tym, jak takie mutacje wchodzą w interakcję właśnie z jakimś konkretnym lekiem. Albo właśnie taka mutacja jest to model zwierzęcy jakiegoś zaburzenia, które jest u ludzi i możemy bardzo prosto sprawdzać tak działanie nowej potencjalnej substancji leczniczej. Więc ja uważam, że akurat te badania są mega istotne i tutaj się totalnie nie zgadzam z osobami, które protestują przeciwko tego typu badaniom.
Powiem coś, co słyszałem w podcaście, ale już łapałem się na tym, że to nie jest zawsze prawda. Natomiast w podcastach często mówią, że advancement medyczny, czyli to, że medycyna poszła do przodu, było bardzo dużo wspomagane tym, jakie badania robili w Auschwitz. Czy to jest prawda? Bo oni tam podobno robili jakieś straszne badania.
Tak, przypuszczam, że się dużo dowiedzieli tak o fizjologii ludzkiego organizmu.
I myślę, że tak samo jest teraz z myszami, tylko po prostu ten level tych badań i uszkadzania jest pewnie kompletnie inny. Ale trzeba robić to.
Jeśli chodzi o badania na zwierzętach, to naprawdę trzeba pamiętać, że ludzie, którzy robią te badania, to nie są jacyś zwyrodnialcy, tak, którzy chcą te zwierzęta męczyć. To są bardzo często ciepli, empatyczni, normalni ludzie, tak jak my, którym też zależy na dobrostanie tych zwierząt i robią wszystko, żeby te zwierzęta, żeby cierpienie tych zwierząt było minimalizowane. Oprócz tego naprawdę jest w tej chwili, jest to bardzo uregulowane, więc nawet gdyby się trafił jakiś ktoś, kto, komu sprawia przyjemność, tak, sprawianie cierpienia komuś innemu, czy na przykład zwierzęciu, no to są pewne wytyczne i są regulacje prawne, które sprawiają, że musi tak postępować, żeby minimalizować tak cierpienie takiego zwierzęcia.
Mhm. Wróćmy jeszcze do twojego ADHD, bo ja się zastanawiam, czy ja mam ADHD i zastanawiam się, czy mi to w jakikolwiek sposób może przeszkadzać. I ty powiedziałaś, że to na przykład przeszkadza w skupieniu się, tak?
No tak, tak. To ci mówiłam, że jak ja pracuję. Mhm. Ja pracuję w takich doskokach. Tak? Mam okresy bardzo intensywnego skupienia, czyli jak już poradzę sobie z tym chaosem naokoło mojej głowy, odetnę się od dystrakcji i w końcu się skupię na artykule, który piszę, no to potem jestem bardzo szybka, bardzo efektywna i no, pracuję powiedzmy przez pół godziny do godziny tak dobrze. No i potem już mi siada i teraz na przykład też jestem już taka troszeczkę oklapnięta. Mhm. I teraz już potrzebuję takiej zmiany aktywności i sobie zazwyczaj robię jakąś zmianę aktywności, na przykład idę do ogródka.
Chcesz kawę?
Zaraz będę chciała. I to mi pomaga, tak? Wtedy znowu sobie coś tam porobię i znowu wracam, ale to jest okropne, bo to jest naprawdę takie pracowanie rzutami. A jak na przykład mam deadline i muszę coś zrobić, to jest przywiązywanie się za nogę do biurka i jest to bardzo, 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 jakby to powiedzieć?
Nieprzyjemne?
Nieprzyjemne, tak. To jest nieprzyjemne. To wtedy nie sprawia mi przyjemności. Ja wiem, że ja muszę zrobić, na przykład mam deadline grantu i wiem, że muszę go wysłać. Ja bardzo lubię pisać granty, czyli takie projekty naukowe. No ale w tym momencie, kiedy wiem, że mam tylko 2 dni, a tyle jeszcze jest roboty, czyli wiem, że będę musiała bardzo ostro pracować, to jest to dla mnie duży stres i jest to właśnie nieprzyjemne.
Czyli nie masz tak, że dobrze pracujesz pod presją? Ja mam wrażenie, że...
Bardzo dobrze pracuję pod presją. Bardzo dobrze pracuję pod presją. Jak wiem, że mam ten, ale jeżeli nie mogę sobie zrobić swojej przerwy, żeby właśnie odetchnąć i wrócić znowu za jakiś czas, to jest to dla mnie trudne. Nie, to znaczy ja to robię, tak? No, całe życie to robię i tylko zastanawiam się, co by było, gdybym poszła do lekarza, zdiagnozowała sobie, że mam to ADHD rzeczywiście i mogłabym się wspomóc farmakologicznie, to czy widziałabym różnicę? Czy na przykład byłabym w stanie, nie wiem, 2-3 godziny pracować, tak, tak jak mój mąż. On potrafi usiąść i cały dzień jest skupiony i, nie wiem, programuje albo coś robi. To jest dla mnie to jest po prostu zupełnie inna rzeczywistość umysłowa. Nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić.
A czy to nie uważasz, że to jest u ciebie takie nawykowe i że jeśli byś przebrnęła przez te trudne momenty?
Nie.
Nie?
Nie.
Nie sądzisz?
Nie. Znaczy wiem, no już jestem stara trochę i różne rzeczy robiłam i w różny sposób pracowałam i nie.
Czyli ty masz trochę inaczej niż ja, bo ja mam tak, że są rzeczy, do których jak usiądę, to muszę się zmuszać, żeby wstać od komputera, żeby zjeść, bo inaczej nie zjem nawet. Tak bardzo jestem wciągnięty w to, co robię.
No chyba, że to gra komputerowa jakaś fajna.
Jak ja projektuję, to jestem taki wciągnięty. Więc to...
Czyli masz takie duże... Też takie wysokie poczucie flow takiego, czyli takiego...
Ale ja się aż tego boję, bo ja naprawdę mógłbym nie jeść. To jest, a ja muszę, trzymam dietę, więc muszę jeść i to mnie czasami przeraża. I ja nic nie słyszę, co się do mnie mówi, jak siedzę przy komputerze. I tak naprawdę nic nie możesz stanąć obok mnie i mówić do mnie, ja nic nie usłyszę.
No to jest rzeczywiście niesamowite. Nie, to ja czegoś takiego nie mam. Mhm. Nie, myślę, że żadna czynność aż tak mnie nie jest w stanie wciągnąć. Ja mam taki umysł, który... ogarnia bardzo dużo. Jak się do mnie mówi, to ja słyszę nawet z tyłu, tak, więc i przetwarzam to. Może nie zareaguję, ale to do mnie dotarło i ja to zanotowałam, więc mam na przykład taką, no nie wiem, to się nazywa podzielnością uwagi. To u mnie jest na takim bardzo wysokim poziomie, natomiast taka zdolność do skupienia, to u mnie jest bardzo krótkotrwała. Także ja jestem w stanie się bardzo mocno skupić i dobrze pracować, ale to jest krótki okres czasu. Mnie to bardzo wyczerpuje i potem muszę zmienić aktywność. I potem mogę znowu wrócić oczywiście do tego.
Ciekawe. Czyli to nie próbowałaś czegoś z tym zrobić? W sensie powiedziałaś już, że próbowałaś, ale...
Nie. Na poważnie nigdy nie próbowałam, ponieważ zawsze miałam takie przeświadczenie, no że radzę sobie przecież z tym świetnie, tak? No sukces za sukcesem, no po co? To po co w ogóle coś zmieniać? I myślę, że kilka lat temu, tak jakieś 5 lat temu zaczęłam troszeczkę o tym myśleć, ale ponieważ moje życie się bardzo zmieniło, że wywróciło się do góry nogami w momencie, kiedy pojawiło się dziecko, to też i moja uwaga, i też przestrzeń umysłowa były zajęte zupełnie innymi rzeczami, więc też nie zastanawiałam się nad tym, jak ja funkcjonuję i czy można coś poprawić. Zazwyczaj składałam to na karb tego, że jestem niewyspana, zmęczona i tak dalej. Ale teraz mam takie poczucie, że właśnie kiedy doszedł jeszcze jeden czynnik zaburzający, czyli właśnie to, że trzeba się jeszcze trochę tej swojej energii i zasobów przekazać na to, żeby to dziecko jakoś ogarnąć, no to teraz mam poczucie, że ten mój chaos taki umysłowy jest większy.
Jest jeszcze większy.
Tak. Mhm. A ponieważ już moje dziecko dorasta, już coraz mniej tej uwagi mojej potrzebuje, no to teraz znowu trochę się skupiam na sobie i się zastanawiam, czy może rzeczywiście warto by było coś z tym zrobić. Więc kto wie, może kiedyś wyląduję u profesjonalisty i porozmawiam na temat tego, jak ten umysł działa i czy to już jest ta, czy to już jest poziom, gdzie należałoby wejść tak z jakąś interwencją, na przykład farmakologiczną, bo być może to jest wszystko na takim poziomie subklinicznym. Ja tego jakoś tam doświadczę, no ale przecież mamy różne wersje umysłów i się z tego cieszymy. I mamy różne wersje osobowości, więc też nie wszystko należy naprawiać, korygować. No, no ty jesteś, jaka jesteś, tak? No ja jestem akceptowana przez otoczenie.
Zwłaszcza, że sobie dobrze radzisz, więc to chyba...
No więc właśnie, takie obiekty... Ale ja uważam, że to nie jest dobry też wskaźnik, to, że sobie dobrze radzisz. Bo są osoby, które sobie bardzo dobrze radzą i jak na nie patrzą, myślą, Boże, taki sukces. Ale jaki jest koszt tego sukcesu osoby, to tylko ta osoba wie. Tak? Jeżeli to jest na przykład dla niej zbyt duży koszt, no to może warto coś z tym zrobić. Jeżeli na przykład ten sukces jej w ogóle nie cieszy. Tak? No dobra, osiągnęła sukces, ale... Wpadła w depresję po tym sukcesie.
U mnie też dużo pomogło, bo ja przez długi czas myślałem, że praca to jest taki obowiązek, którego nie lubię. I miałem wrażenie, że jak zacząłem słuchać podcastów o ludziach, którzy pracują i którzy wypowiadają się o tym, że jak umiesz ciężko pracować, to to jest super zaleta. I słuchałem tych podcastów bardzo dużo i to mi się w jakiś sposób wgrało w głowę. I od tamtej pory też mam dużo, dużo większy luz z tym, bo, że siedzę przy komputerze i mam już ten moment, że już czuję, że muszę odejść i wtedy atakuję jakby ten moment i mówię, dobra, jeszcze siedzę, bo teraz muszę, bo teraz się tak naprawdę proces uczenia zaczyna. Mm-hmm. I im dłużej wytrwam w tym momencie, tym dłużej później będę mógł siedzieć przy komputerze. Więc...
Mogę w to wejść?
Jasne.
Bo tutaj poruszyłeś, mam poczucie, dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka właśnie proces uczenia się, że rzeczywiście jak zaczynamy się uczyć czegoś, na początku jest łatwe i potem w pewnym momencie robi się trudne, to masz rację. To jest właśnie ten moment, kiedy ja zaczynam przekształcać właśnie połączenia w mózgu, kiedy proces neuroplastyczności zaczynają działać mocniej i kiedy ja coś zmieniam i wtedy właśnie uczę się, rzeczywiście następuje pewien progres. A druga rzecz to jest taka, jak, no dobra, pracuję i ta praca jest taka nudna, tak? I ty wiesz, co robisz i to już nic nie ma nowego w tym.
Ale to o to właśnie chodzi.
To gdzie tam masz neuroplastyczność i uczenia się?
Uczysz się dyscypliny.
No, czyli wtedy trenujesz tak, takie utrzymywanie uwagi.
Się.
Tak, i utrzymywanie takiej... To jest bardzo, bardzo trudne.
No jest bardzo trudne.
To jest, słuchaj, ja uważam, że to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy. Zresztą też pamiętam, że z tych moich właśnie jeszcze dawnych czasów, kiedy z pacjentami pracowałam neuropsychologicznymi, to w mojej opinii, a też w opinii tych pacjentów, najtrudniejszym zadaniem do ćwiczenia to było właśnie takie ćwiczenie na utrzymywanie uwagi. Czyli tam się nic nie działo, ten pacjent musiał patrzeć.
Medytacja.
Tak, nie medytacja byłaby lepsza, tam od czasu do czasu się pojawiał bodziec, na który trzeba było zareagować. Czyli siedzisz, wszystkie jabłka zielone, nagle czerwone, trzeba zareagować. Tak. Straszne zadanie. I 20 minut takiego patrzenia.
Super. Ja uważam, że to, ja się z tobą zgadzam, to jest trudne, to jest nieprzyjemne, nikt tego nie potrafi, chociaż pewnie są jakieś spektrum
osób. Są, tak, jest na pewno tak wariancja w tolerancji tak na taki, ale... na tę nudę, tak, no bo to jest nuda tak naprawdę.
Ja tego nie używam tego słowa nawet. Ja mówię, że mi się nie chce, to jest słowo, którego używam i też staram się już przestać go używać, bo to też mnie w jakiś sposób programuje,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście, chcę powiedzieć, no przecież nie chce mi się.
Więc... Uważam, że to jest bardzo trudne, ale uważam, że to jest chyba jedna z najważniejszych cech, którą człowiek powinien mieć, według mnie przynajmniej, żeby potrafić, bo teraz nie ma momentu, jeśli zatrudnię sobie asystentkę, zrobię sobie to i zrobię sobie tam. Zawsze jest moment, w którym ja osobiście muszę zrobić nudne rzeczy. Od tego się nie da według mnie uciec.
Znaczy, to zależy oczywiście.
Ale zawsze musisz, na przykład wszystko jest okej, nagle dostajesz pismo z Urzędu Skarbowego. I musisz iść do Urzędu Skarbowego, wypełniać to, czego nigdy nie rozumiem, w ogóle o co tam chodzi. Nudne na maksa. Ale trzeba to zrobić.
No
i
tak,
muszę to
tak,
zrobić
tak,
osobiście.
Znaczy, dobra, to jeżeli o takich rzeczach mówimy, to tak, to każdy z nas musi takie rzeczy zrobić.
Albo do lekarza i wypełniać te ich, dlaczego oni nie mogą elektrycznie mieć wypełnianych tych rzeczy? Muszę wypisywać jak PESEL, masakra po prostu.
No dlaczego nie mogą spiąć tych wszystkich systemów ze sobą, tak? I zaciągać danych, też tego nikt nie wie. Tak. Ale... Ja myślę, że tutaj jest potrzebne pewne planowanie, tak, takie na wyższym poziomie. To już nie na naszym poziomie, tak? My możemy tylko sobie życzyć. Ale ja chciałam coś jeszcze do tego, co powiedziałeś, bo tutaj mam poczucie, że się ścierają takie dwa podejścia. Jedno podejście jest takie, że społeczeństwo wymaga od nas pewnych cech umysłu, na przykład w szkole. Mhm. Tak? No, w szkole wymagają, żeby siedzieć w tej ławce 45 minut i słuchać tego nauczyciela, nieważne, czy to jest ciekawe, czy nieciekawe. Ja to bym chyba, no w tej chwili nie wiem, czy byłabym w stanie tak, by siedzieć 45 minut i słuchać.
Ja nie skończyłem szkoły. W ogóle.
Podstawowej?
Nie, nie skończyłem technikum, nie mam matury.
Myślałam, że podstawowej.
Nie, a tam jeszcze byłem w miarę
ułożony.
Jeszcze się bałem.
Jeszcze dokładnie. No więc, ale teraz mówisz tak, no dobrze, ale no, trzeba by ćwiczyć w sobie tę umiejętność, powiedzmy, tej takiej uważności, tak? No znaczy nie uważności, tylko takiej właśnie utrzymania, długotrwałego utrzymania uwagi na jakiejś nieciekawej rzeczy.
Ja bym tego tak nie nazwał. Uważam, że już tutaj popełniasz błąd. Mm-hmm. Uważam,
no to wyjaśnij, bo ja to tak zrozumiałam.
To dobrze to zrozumiałaś, tylko używasz negatywnych słów odnośnie
jakich
tego.
Jakich?
Nieciekawa rzecz.
Aha, a to jest nieciekawa rzecz. To jest obiektywnie nieciekawa rzecz. To jest rzecz, która
trudna.
Nie. Co innego trudna, a co innego może być naprawdę super trudna rzecz, która jest mega interesująca. Bo się uczysz na przykład programowania. Mhm. To będzie bardzo trudne, ale wiesz, że ale co ja dzięki temu będę mógł zrobić. Więc chcesz się tego uczyć i to nie jest dla ciebie wcale nudne.
Ale to właśnie
jest to dla ciebie frustrujące, bo będziesz dużo miał porażek, ale to nie jest nudne. A jest też nudna rzecz, to jest tak jak, nie wiem, no musisz przepisać 10 tysięcy numerków. To jest nudne.
Ale to jest właśnie, chodzi o zmianę tej perspektywy. To ja dokładnie do tego się odnoszę, że jeśli zmienisz perspektywę, że jeśli ja będę w stanie przepisać 10 tysięcy numerków i będę rozumiał, że to jest dla mnie dobre, bo później będę nie będę odkładał na później urzędu skrobowego, księgowej i innych wszystkich najgorszych
rzeczy. Ale dlaczego przepisanie 10 tysięcy numerków miałoby się przełożyć na...
A powiem ci z twojego własnego wykładu, bo funkcja no. A przekłada się na funkcję A prim.
Ale się przekłada, albo się nie przekłada, właśnie o to chodzi. I to jest, słuchaj, i teraz przechodzimy właśnie do tematu tego podcastu. To jest, słuchaj, całe clue treningów poznawczych. Mhm. I też oczywiście debata, na ile się da wyćwiczyć taką funkcję, która później się przełoży na tę funkcję A prim.
Okej. Okay.
Tak, i teraz pytanie, właśnie dlatego ja tak zareagowałam na to, co powiedziałeś. Czy to, że ja się zmuszę i będę siedzieć godzinę albo dwie godziny, i nie ruszę się, pomimo że mi się chce siku, kawy i jeszcze 10 innych rzeczy i będę przepisywać te 10 tysięcy numerków, to czy to rzeczywiście się przełoży potem na to, że ja będę bardziej zorganizowana i będę pamiętała o tym, że mam pójść do tego urzędu skarbowego i że to... Ja nie sądzę. Dlaczego? A teraz powiem dlaczego.
Okay.
A dlaczego nie sądzę, że to się przełoży? Akurat tutaj uważam, że podałeś przykłady zbyt daleko od siebie leżących funkcji. Lata badań nad treningami poznawczymi doprowadziły nas do takiej konkluzji, że to, co się da dobrze wytrenować, to są rzeczy, które są bliziutko siebie, powiedzmy, czy to w obwodach neuronalnych, czy powiedzmy, jeżeli mamy taksonomię jakoś tam funkcji poznawczych. Czyli na przykład, jeżeli sobie wytrenuję jakieś zadanie, w którym każą mi zapamiętywać coraz to więcej numerków, no to potem lepiej wykonam zadanie, w którym trzeba też coś zapamiętywać, tak? Czyli to jest taka funkcja bliska. I to się fachowo nazywa, że jest transfer bliski, czyli właśnie powiedzmy, że na A, z A na A prim, ale z A na B jest już o wiele ciężej zaobserwować, tak? Czyli, że dobra, no właśnie, teraz tylko jeszcze nawiążę do tego, co wcześniej mówiliśmy. Ta pamięć robocza, dlatego była też dla mnie takim... No, odkryciem i taką fascynacją, ponieważ no, był taki moment w badaniach w ogóle w psychologii poznawczej, że wydawało się, że odkryliśmy taką funkcję, która właśnie ma przełożenie na działanie wielu innych funkcji, czyli właśnie koreluje tak z wieloma innymi domenami funkcjonowania. Więc być może jest to ten święty graal tych wszystkich osób, które się zajmują treningami poznawczymi, że jak my ją, tę funkcję dobrze wytrenujemy, to się poprawi i też to wszystko inne, na przykład inteligencja. I nawet była dziewczyna, jest Suzanne Yegi, która zrobiła takie badanie, gdzie wytrenowała pamięć roboczą i pokazała, że po tym treningu pamięci roboczej tak inteligencja osób się podwyższa i to wiele punktów takich, że niespotykane po prostu zjawisko. To się niestety później nie udało powtórzyć i raczej nie jest do osiągnięcia.
To dlaczego jej się to udało?
No więc to jest też
kontrowersyjne.
Nie jest to kontrowersyjne. Wydaje się, że były tam pewne błędy metodologiczne w konstrukcji tego, bo to co mówiliśmy na początku, to co też pani doktor Puścian, tak, ci tłumaczyła, że no, takie badanie na jednej osobie to nie jest dobre.
Okay. Dobra, zrobiliśmy sobie przerwę. Miałem nadzieję, że mi ujdzie płazem niewyciszenie telefonu, bo zostawiłem go dalej, ale niestety się nie udało. Więc...
Strasznie głośny.
Tak.
Ten telefon.
Jest bardzo głośny, to prawda. Nie jestem pewien, na czym dokładnie skończyliśmy, ale chcę ci powiedzieć, co myślę o tym. Powiedziałaś, że ciężko jest przełożyć funkcję A.
A ja pamiętam. Ja pamiętam, na czym skończyliśmy, bo ty powiedziałeś właśnie, że jest... Wszystko pamiętam, proszę. Docencie, jak zapamiętałam. Powiedziałeś, że trzeba ćwiczyć coś, bo jak to wyćwiczymy, to potem jesteśmy właśnie w tym lepsi. No i podałeś przykład takiego utrzymywania uwagi i że jak będziemy taką uwagę utrzymywać, na przykład podczas wykonywania jakiejś nużącej czynności i tutaj mnie zaatakowały, że ja używam takich pejoratywnych określeń, nużące czynności, także nudne, że nieciekawe i tak dalej. A ja uważam, że to jest clue ćwiczenia tej cechy, o której powiedziałeś, czy też tej umiejętności, to musi być coś, co cię nie... Bo jeżeli jest coś, co jest dla ciebie ciekawe, interesujące, fajne, no to sorry, ale to już nie jest to. To już masz tyle dopaminy w mózgu, że ty chcesz to robić i jesteś super sfokusowany i nie masz żadnego problemu, tak, z wykonywaniem tej czynności, tak jak sam powiedziałeś. Jeżeli robisz coś, projektujesz, to jesteś w to tak wciągnięty, że w ogóle cały świat dla ciebie nie istnieje, tak bardzo jest to ważne. Mhm. I to jest właśnie ta cecha, którą wspomniałam, to tak zwane flow, które bada jedna z moich doktorantek właśnie podczas grania. I też mamy tam różne ciekawe obserwacje, że to ma przełożenie na to, jak wykonujesz tę czynność, którą właśnie, że tak powiem, czynisz.
Mi się wydaje, że to jest bardziej obsesyjne niż flow, bo flow to jest takie...
A to ekstremalna forma flow może to być obsesją.
Okej.
Okay. Oczywiście.
Chcę tylko wrócić do tego przepisywania numerków, bo wydaje mi się, chcę ci powiedzieć, dlaczego uważam, że to się przekłada. Jeśli przepisuję te 10 tysięcy numerków, to jest to podobna rzecz, dla której prokrastynuję pójście do urzędu skarbowego, bo tam też będę musiał robić numerki. Mm-hmm. I jeśli ja nie będę się bał tych numerków, bo już będę wiedział, okej, okay, nie lubię tego robić, ale w sumie daję radę sobie z tym, to będę mniej prokrastynował. I na tej płaszczyźnie to jest funkcja A i funkcja A'.
Rozumiem.
Plus dochodzi do tego moja subiektywność, placebo. I jeśli ja subiektywnie wmówię sobie, że przepisywanie tych numerków będzie mi pomagało w tych rzeczach, to jest szansa, że dużo lepiej na mnie to zadziała.
No właśnie, ale to, co zadziała, to nie to, że ty przepisywałeś ten numer, znaczy, dobra, zadziałało doświadczenie przepisywania numerków, które powiedział, okej, zrobiłem to, nie było takie straszne, co znaczy, że się da, tak? Ale nie, że ty sobie wyćwiczyłeś przepisywanie numerków i wtedy sobie lepiej poradzisz tutaj, z tym się nie zgodziłam, że to nie był transfer, tak? No bo to, co wyćwiczyłeś, to wyćwiczyłeś wpisywanie numerków i pewnie gdybym ci dała drugą transzę tych samych numerków, to by się wpisał szybciej. Tutaj by rzeczywiście ten transfer zaistniał. Natomiast to, co się zadziało jeszcze na poziomie wyższych, powiedzmy, funkcji poznawczych czy psychicznych, no to ty sobie tam dokonałeś pewnego, no nie, zmiany nastawienia do pewnego rodzaju funkcji. Czy to jest zupełnie operacja na innym poziomie? Tu już bym powiedziała, działanie z poziomu takiego bardziej zmiany zachowania, zmiany nastawienia, tak? Takie bardziej meta, tak bym powiedziała. Ale mi o co innego chodziło.
Okej.
Okay. Ja tak długo mówię i dochodzę do sedna, ale mi chodziło o to, że właśnie, że się ścierają takie dwie takie idee. Przynajmniej u mnie w głowie mam, tak mi się to rysuje. Że właśnie z jednej strony możemy mówić, dlatego nawiązywałam do tej szkoły, że no to zmuśmy te dzieci do tego, żeby one siedziały w tych ławkach, bo to jest najlepszy model, bo one się wtedy nauczą, bla, 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 bla. Nieważne, że to jest nudne i że one się muszą tam nogą przez szyję tak zaplątywać, żeby w tej ławce usiedzieć. A drugi model jest taki, drugi sposób myślenia też jest taki, bo ty mówisz, czy nie próbowałaś tak nad tym swoim umysłem tak popracować, żeby jednak siedzieć te 4 godziny i rąbać tak ten artykuł?
Nic takiego nie powiedziałem.
Między wierszami to było. A można jeszcze podejść do tego w taki sposób. A może ja powinnam, czy też ty, ktokolwiek, tak, może powinienem, czy powinnam dobrze poznać swoje dobre, mocne, powiedzmy, i słabe strony, czyli też mocne i słabe strony swojego umysłu. Wiem, czym jestem dobra, wiem, czym jestem gorsza. Ja na przykład wiem, że w rzutach pracuję, wtedy mi to wychodzi najlepiej. i spróbować znaleźć taką aktywność albo tak sobie zorganizować sposób pracy, że będę wykorzystywała te mocne strony swojego umysłu. I ja mam takie poczucie, że my jako społeczeństwo też powinniśmy zacząć tak myśleć, bo wiadomo, że w społeczeństwie mamy bardzo różne typy osób, bardzo różne typy umysłowości, czyli są osoby, które będą siedziały 8 godzin, rąbały te numerki i dla nich to będzie super, bo właśnie to będzie dla nich takie doświadczenie medytacyjne wręcz, na pograniczu tej medytacji i one będą czerpały z tego satysfakcję i będą widziały, że tych numerków przybywa i to dla nich będzie takie świetne, tak? Mhm. A będą osoby, które będą tego nienawidzić. Dlaczego mamy zmuszać osoby, które nienawidzą tej czynności, do tej czynności? I ty mówisz, nie no, zmuśmy ich, coś wytrenują, będzie dobrze. A ja mówię, no nie wiem, czy to akurat jest takie najlepsze podejście. Może spróbujmy zobaczyć, w czym ta osoba jest dobra i spróbujmy też wykorzystać tak cechy. No jest taki umysł, powiedzmy ADHD, czyli taki, który będzie bardziej skakał, ale on ma też swoje pozytywne aspekty. Tak? On jest bardziej kreatywna osoba. To jest osoba, która dostrzega połączenia, których ten inny umysł nie dostrzeże, tak? Pomiędzy rzeczami, które są bardzo daleko od siebie. Więc ja przynajmniej mam taki pogląd, że powinniśmy wykorzystywać każdy typ umysłu do rzeczy, w których ten typ umysłu jest najlepszy, a niekoniecznie próbować go przeuczać. Tak jak kiedyś było, że osoba była leworęczna, to koniecznie musimy ją przeuczyć na prawą rękę. No przecież wszyscy prawą ręką piszemy, hello. No to można przecież do tego podejść inaczej i nie generować tak też tej frustracji dla osób, które akurat nie pasują do tego idealnego modelu, powiedzmy, umysłowości, która jest pożądana przez nasze społeczeństwo. To tylko tak chciałam zaznaczyć, że tutaj, owszem, ja się zajmuję treningami poznawczymi i uważam, że trenowanie różnych funkcji jest ważne, ale też jak wybieramy sobie rzecz do ćwiczenia, to też musimy rozważyć, a po co nam to jest, tak? Czy my potrzebujemy tego treningu? Bo niektórzy trenują, bo lubią rywalizację, bo lubią się wspinać po szczebelkach, tak, kolejnych i zobacz, o, jestem teraz najlepszy. O, teraz jestem 10% najlepszy, a teraz już jestem w ogóle naj. I to jest dla nich taki power, że będą to robić.
Ja też bym chciał sprostować, bo ja jestem absolutnie przeciwko temu wyuczeniu w szkole.
A to był tylko przykład oczywiście w szkole, bo to na różnych, taki najprostszy do zobrazowania tego, o co mi chodziło.
Mi bardziej chodziło o to, że o tą moją ideę, że nie jestem w stanie uniknąć nudnych rzeczy w życiu, a przynajmniej na ten moment tak myślę. I do tej pory bardzo mi to przeszkadzało, unikałem tych rzeczy, przez to ich nie robiłem i przez to moje życie stało w miejscu, bo jakieś rzeczy nie były zrobione. I ja za pomocą tego zmuszania się staram się załatwiać te rzeczy, których kiedyś nie załatwiałem.
Okej, rozumiem. I to jest bardzo fajne, ale to nie jest trening, znaczy może pewnego rodzaju trening, ale ja bym powiedziała, że to jest trening zupełnie innej umiejętności niż to, co powiedziałeś. To jest właśnie taki bardziej umiejętności meta, czyli zarządzania tak naprawdę swoim zachowaniem. Że okej, to ja się właśnie zmuszę do zrobienia tej nudnej czynności.
Huberman mówił, że ADHD-owcy mają coś takiego, że oni właśnie nie mogą nic zrobić, ale jak coś znajdą, to po prostu przepadają w tym.
Tak, ale ja tak nie mam. To ja nie jestem takim, widzisz, super, hiper ADHD-owcem.
Okej. Okay.
Znaczy już ci mówię, nigdy nie zostałam zdiagnozowana i być może to jest po prostu taki typ umysłu, który jest bliżej tego spektrum właśnie ADHD, czyli takiego sposobu funkcjonowania, ale przypuszczam, że to nie jest w stopniu patologicznym takim. Bo bym nie dała rady tak funkcjonować w społeczeństwie.
Powiem ci dlaczego, bo napisałem do ciebie maila i powiedziałem, że chcę porozmawiać o grach i o mediach społecznościowych. I ty powiedziałaś, że o grach to wiem, o mediach społecznościowych to nie wiem. Więc wytłumaczę ci, co miałem na myśli. Poruszasz kwestię grywalizacji u siebie w wykładach i to jest coś, do czego się odnosiłem, czyli że te same elementy, które są stosowane w grach, są stosowane też w mediach społecznościowych i aplikacjach, czyli właśnie takie pobudzanie zainteresowania, pobudzanie jakieś pokazywanie takich wykresów, że to ale super ci wyszło, nagradzanie użytkowników, więc to są te same mechanizmy, dlatego o tym napisałem.
Ja myślałam, że ci chodziło o media społecznościowe, czyli czy my w mediach społecznościowych działamy tak samo jak w świecie realnym, co te media społecznościowe nam dają. Wiesz, no media społecznościowe to jest też temat rzeka, więc stąd powiedziałam, że ja się tym nie zajmuję po prostu w swoich badaniach. Natomiast jeśli chodzi o elementy grywalizacji i wykorzystywanie tych elementów grywalizacji, no, też tego nie badam jako takiego, ale no więcej wiem na ten temat z tego względu, że grami komputerowymi się zajmuję profesjonalnie tak w swoich badaniach. Więc rzeczywiście, ale te elementy grywalizacji, ale ci wchodzę w słowo. elementy grywalizacji, one nie tylko są wykorzystywane w mediach społecznościowych, one są wykorzystywane również w różnego typu aplikacjach, które wykorzystujemy na przykład w pracy z dziećmi, tak, nie wiem, w nauce angielskiego, w nauce programowania, w ogóle. Jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to może zrobić świetną aplikację albo świetny sposób przekazywania wiedzy, właśnie wykorzystując to, co wiemy z, no, też z badania gier, tak, co to... mogę zrobić jeszcze jedną wtręt we wtręcie?
Śmiało. Możesz robić tutaj co chcesz.
Bo przecież są gry, które są fajne, które się przyjmują, że tak powiem, na rynku i które w ogóle zdobywają niesamowitą popularność i wszyscy w nie grają. I są gry beznadziejne, które mają jakąś niszę, dobra, kilka osób w nie gra, albo kilkadziesiąt, ale generalnie się nie przebijają na rynek.
Do mainstreamu.
Do mainstreamu, tak. I w ogóle nie zdobywają... tak, popularności i też nie odnoszą sukcesu. No i to też się bada, tak? Też wiadomo, że pewne elementy są, znaczy, że warto dodać pewne elementy do tej gry, żeby ona była właśnie fajniejsza, żeby ona właśnie była grywalna. I to jest też moim zdaniem o wielkości twórcy gry świadczy to, że właśnie jest w stanie stworzyć taką grę i to się tyczy nie tylko gier, bo mnie pytałeś, czy ja gram. Mhm. Więc ja bardzo mało gram w gry komputerowe. Mój mąż czasami mnie zaprasza do różnych, chyba trzech takich gier, które ja z tych trzech jedną bardzo lubię, mogę powiedzieć. To jest Cywilizacja moja ulubiona. Ale też już bardzo dawno w nią nie gram. Natomiast bardzo lubię grać w planszówki. I też mam takie poczucie, że niektóre planszówki są super. Właśnie są super takie grywalne, że się fajnie w nie wchodzi. Jest takie poczucie, że no idzie to do przodu. I chce się zagrać powiedzmy kolejną rundę. A są takie, które jakoś tam w ogóle nie podchodzą. Albo się ciężko posuwają do przodu. Więc to też jest moim zdaniem bardzo... duża umiejętność, żeby stworzyć taką grę, w którą się będzie wielu osobom dobrze grało. Bo też oczywiście są osoby, które lubią tak, a inne lubią tak. Na przykład ja i mój mąż mamy totalnie różne potrzeby, jeśli chodzi o gry. On lubi na przykład takie typu RPG, gdzie tam się właśnie tworzy jakieś różne...
miasta. StarCraft.
Postaci, coś tam. StarCraft też, tak. StarCraft to jest nasza gra, którą wykorzystujemy w badaniach. Ja raz w nią zagrałam. Co jest okropne, ja powinnam z nią oczywiście zagrać częściej i więcej, ale no tylko tyle, żeby wiedzieć, o co chodzi w tej grze. I nigdy mnie nie pochłonęła, tak? Nigdy nie stwierdziłam, że to jest to, co bym chciała robić. A są takie gry, właśnie szczególnie gry planszowe, które mnie bardzo, bardzo pochłaniają i ja bardzo je lubię. Ale już nie pamiętam, czego zaczęło
to mówić. To co wpływa?
A, że są pewne elementy. Także są te elementy właśnie tej grywalizacji, które powodują, że czynność jest przyjemniejsza do wykonywania. O, tak bym powiedziała. I to my te elementy takie, bierzemy te elementy z gier, o których wiadomo, że one będą poprawiały zaangażowanie osoby w czynność. No i to jest bardzo często, to jest to, że zdobywa się punkty. To, że się dostaje jakiś... taką pozytywną informację zwrotną. Często to jest na przykład w postaci dźwięku, że dzieci sobie coś tam robią, jest tip, 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 albo tup, 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 tak, że dziecko wie, że to było dobrze, a to było źle. No i w ten sposób bardzo łatwo. A to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest też z gier i to świetnie działa w procesie edukacyjnym, to jest natychmiastowość informacji zwrotnej. Czyli jak ty grasz w grę, to jesteś natychmiast karany za swoje błędy i natychmiast nagradzany za coś, co robisz dobrze.
W pewnym sensie, ale w Diablo 2 na przykład
nie wiem, Diablo gra, nie znam.
Były poziomy, jak masz, grasz sobie i nabijasz poziomy i masz umiejętności, które możesz mieć dopiero za na przykład miesiąc grania. Więc to w pewnym sensie nagradza od razu, ale w pewnym sensie daje...
No to jeszcze masz ten taki cel długofalowy, to jest oczywiście, ale właśnie... To, co jest fajne i co cię utrzymuje, to, że ty chcesz dojść do tego długofalowego celu.
To ten instant feedback.
Tak, jeden z wielu elementów, który jest wykorzystywany w grach, ale to jest coś, co bardzo łatwo jest przenieść właśnie na takie aplikacyjne podejście do przekazywania wiedzy. Także, że na przykład dziecko coś tam robi, ma, nie wiem, no cokolwiek, czegokolwiek się uczy i zrobiło błąd, więc ma taką informację, to jest nie ten... A jak coś zrobiło dobrze, no to tutaj ma też informację pozytywną i ono sobie bardzo łatwo kojarzy, po kilku próbach sobie kojarzy i chce mieć ten dźwięk taki fajniejszy i ma motywację do tego, żeby ten dźwięk fajniejszy mieć, bo na przykład po 10 dostaje słoneczko albo coś jeszcze, ta słoneczka sobie gromadzi, potem może wymienić na coś, nie wiem, wirtualnego przyjaciela. Więc to są takie elementy, które się inkorporuje do różnych
procesów.
Procesu właśnie też nauczania i one naprawdę zdają rolę. A jeszcze jak sobie weźmiemy takie dzieci właśnie te, które mają trudności w nauce, które mają trudności z siedzeniem 45 minut w ławce i słuchaniem, co ten nauczyciel do nich mówi, bo on tylko mówi, tak 45 minut mówi i ta czynność się nie zmienia, no to to jest szczególnie, znaczy jeżeli sobie właśnie pomyślimy o tym, jak umysł działa, jak umysł dziecka działa, no 45 minut to jest maksymalna tak ilość czasu, kiedy dziecko jest w stanie być tak aktywnie skupione, ale lepiej zrobić tę przerwę po pół godziny. Tak i po pół godziny nie to, że kończymy lekcję, ale zmieniamy aktywność. To nie chodzi o to, że totalnie już niczego ich nie uczymy, tylko uczymy, ale w inny sposób. Albo właśnie robimy przerwę i dziecko coś wykonuje. Tak, to też jest taki element, który możemy zapożyczyć z gry, bo gry z definicji to jest taka czynność, która od nas wymaga aktywności.
Ale mówiłaś też, że w tych swoich wykładach, że te gry wpływają dosyć dobrze na mózg i że...
Ja nigdy nie użyłam takiego sformułowania, że gry wpływają dobrze na mózg.
Dobra.
A jak tak powiedziałam, to przez przypadek. To zależy. Teraz powiedziałem ten klasyczny psycholog. To zależy. Ale to naprawdę zależy.
Ja się domyślam.
Bo gry wpływają intensywnie, z tym się zgadzam, że bardzo intensywnie, zarówno na sferę behawioralną, czyli na sferę zachowania, jak i jeżeli potem popatrzymy, czy to na strukturę mózgu, czy na zmianę wzorca aktywności mózgu, to rzeczywiście widać zmiany i to po kilku, czasami po kilku, kilkunastu godzinach grania tylko. Więc to jest doświadczenie dosyć intensywne i to widać. Ale teraz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe. To ja ci powiem tylko tak, odpowiem na to pytanie używając przykładu wyników naszego badania. No bo to wiem, jak to zrobiliśmy, wiem wszystko, od podszewki wszystko, że tak powiem...
Sprawdziliście?
Sprawdziliśmy. Znaczy cały proces, że tak powiem, jest mi wiadomy, a jak ktoś publikuje swoje badania, to oczywiście no, stara się to opisać jak najlepiej, ale ja tam nie byłam. Mhm. Więc tak jak już wspomniałam, w naszych badaniach używamy gry StarCraft 2. Z tego powodu, że wydawało nam się, że ona angażuje takie funkcje, które wydają nam się ważne. Głównie funkcję taką przełączania się między jednym tam a drugim.
Content switching to się nazywa?
Takiego przełączania, ale wyjaśniłeś ludziom. Content switching, czy to państwu więcej mówi niż przełączanie się między zadaniami?
To mi więcej mówi.
A między aktywnościami?
Bo ja słucham podcastów po angielsku.
Tak, więc taki właśnie, takie przełączanie się między tym, co się robi. Czyli tutaj sprawdzam mapę, tutaj idę, tutaj się angażuję w zbieranie zasobów. Czyli muszę dużo rzeczy ogarniać jednocześnie. To była dla nas taka ważna funkcja, którą chcieliśmy wyćwiczyć i chcieliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście jak oni sobie to poćwiczą, to jest tak zwana, jedna z tak zwanych funkcji wykonawczych, a te funkcje wykonawcze to są takie super fajne funkcje, które chcemy mieć w dobrym stanie, więc stąd też między innymi był wybór tej gry, a nie innej, bo chcieliśmy zobaczyć, czy taką dosyć wysokopoziomową funkcję też dałoby się taką grą poprawić, ponieważ, przepraszam, no muszę to powiedzieć, dlaczego był taki wybór, ponieważ wcześniejsze badania z użyciem gier, owszem, pokazywały dużą poprawę w funkcjach poznawczych, ale to były bardzo podstawowe funkcje poznawcze, tak jak uwaga wzrokowa, czyli nam więcej widzieliśmy, tak span uwagowy, czyli taki zakres uwagi nam się poszerzał. Szybkość reakcji się poprawiała, no to jest takie oczywiste, no pewnie naciskasz na te klawisze, no, siłą rzeczy się poprawia. A myśmy chcieli takie coś bardziej złożonego. No i stąd ta gra. No ale w tej grze też jest nacisk na to, że... A dobra, to potem powiem, na co to jest nacisk. No i zbadaliśmy bardzo dużo funkcji właśnie wykonawczych. Cały szereg funkcji wykonawczych, czyli tam była właśnie zarówno to przełączanie uwagi między różnymi zadaniami. Co my tam jeszcze badaliśmy?
Pamięć?
Pamięć roboczą też badaliśmy jako taką. Badaliśmy różne funkcje uwagowe, uwagę wzrokową, właśnie też ten zakres tej uwagi. I badaliśmy też taką funkcję, która się nazywa hamowaniem. Czyli to jest powstrzymywanie się od reakcji. Takie intencjonalne, że robisz coś i w pewnym momencie musisz się powstrzymać od tej reakcji. To jest bardzo trudne. To jest też jedna z takich wysokopoziomowych funkcji poznawczych, która jest bardzo ważna też dla regulacji wielu innych, powiedzmy, jeszcze wyższych, ważniejszych funkcji. I co się okazało? Okazało się, że jak potem sprawdziliśmy, co tym naszym osobom po 30 godzinach grania się poprawiało, to prawie każda funkcja poszła nam in plus. Czy tak jakby się, no rzeczywiście, tylko też pamiętaj, że my te funkcje trochę wyselekcjonowaliśmy. My wzięliśmy takie funkcje, o których myśleliśmy się, że powinny się poprawić po graniu w tę grę. No nie badaliśmy wszystkiego. Mhm. Tak, no nie wiem, no nie badaliśmy jakichś tam funkcji numerycznych, jak ktoś dodaje teraz, czy lepiej, czy gorzej. Wszystkie poszły do góry, bardzo ładnie. Albo tak, że było to istotne statystycznie, że możemy powiedzieć, no jest taka poprawa, że żadne...
Niepodważalne.
Niepodważalne, a niektóre tak tylko troszeczkę, ale też w tym kierunku pozytywnym. A jedna funkcja poszła w drugim kierunku. To znaczy, że się totalnie pogorszyła po tym treningu i to tak się pogorszyła, że najbardziej ta zmiana była najbardziej wyraźna, jak porównywaliśmy zmiany. Ale in minus. I to była funkcja właśnie hamowania, czyli bardzo ważna funkcja, i wszystkie nasze, i to naprawdę było widoczne u praktycznie każdej osoby, która grała w StarCrafta, czyli ta osoba się rozhamowała.
Impulsywność się zwiększyła.
No, tak, można by też powiedzieć, że pewnie gdybyśmy dali jakiś test, nie mierzyliśmy impulsywności jako takiej, tylko mierzyliśmy właśnie tą funkcję hamowania, ale myślę, że można by było to też tak nazwać. I dlaczego tak się zadziała? No dlatego, czego oczekiwaliśmy od tych naszych osób przez te 30 godzin grania? Ano tego, żeby bardzo szybko i bez zastanowienia de facto naciskały na klawisze. No i one się tego nauczyły i potem naciskały na te klawisze również w innym zadaniu. Tak szybko. Czyli o co mi chodzi? Do czego ja dążę? Dążę do tego, że i to jest nie tylko prawdziwe w przypadku gier komputerowych, ale to jest prawdziwe w przypadku każdego treningu. Że to się nam będzie zmieniało, a nie poprawiało. To czasami się może poprawić, a czasami się może pogorszyć to, co ćwiczymy. Czyli jeżeli ja będę naciskać moim lewym palcem wskazującym codziennie przez pół godziny, to naprawdę ja po tygodniu będę naciskać super świetnie, super szybko i jeszcze mi się zmienią do tego obwody, tak, które pośredniczą temu zachowaniu. Czyli jeżeli ja będę, posadzę osobę przed jakimś zadaniem i będę prosiła, żeby to zadanie wykonywała, no to te obwody, które uczestniczą w wykonywaniu tego zadania, poprawią swoje działanie, będą sprawniej neurony w tych obwodach będą sprawniej przekazywały informacje i my będziemy to lepiej wykonywać. Ale jeżeli ja właśnie będę prosiła osobę, żeby szybko naciskała klawisze i się właśnie rozhamowywała, no to ta osoba mi się potem ona będzie lepsza w rozhamowaniu, ale gorsza tak w kontroli tej funkcji, znaczy w tym, co się postrzega jako pozytywną rzecz, czyli tym, że ja się powstrzymam od tego naciśnięcia. Bo im się było trudniej powstrzymywać od naciśnięcia klawisza.
Czyli są jakieś gry, które teoretycznie, to chyba też kwestia z tego, jak się gra w konkretną grę, ale czy są jakieś gry, które znaleźliście poprzez granie w nie można by było być lepsze w życie? Czyli na przykład...
Tak, już powiem. Na przykład, a to jest akurat przykład z badań, nie z moich, ale bardzo mi się wydaje, że bardzo taki życiowy. Pokazano poprawę po grze w strzelance. Czyli taki
Counter-Strike.
Tak, dokładnie. Ja nie wiem, czy to nie był Counter-Strike, ale jakaś strzelanka w każdym razie. To było u osób najmniej dojrzałych, jeśli nie starszych. Po graniu w ten typ gry poszerzał się właśnie zakres uwagi wzrokowej i co więcej, polepszała się zdolność jazdy samochodem. Tam w jakiś sposób to mierzyli, jak te osoby właśnie, jaki mają zakres uwagi. Potem też robiono im taki test uwagi wzrokowej, który się wykonuje chyba na... Wiem, że go miałam wykonywanego kiedyś. Wydaje mi się, że to było w związku z prawem jazdy, że trzeba było dostrzegać takie różne pojawiające się na obrzeżach pola widzenia punkciki świetlne. To też się poprawiło po graniu. I jak sprawdzano tak właśnie real skills, takie real life skills, to też lepiej jeździły samochodami. Czyli lepiej reagowały na bodźce, które się pojawiały w otoczeniu. Więc...
Czyli można wnioskować, że granie w Counter-Strike'a się opłaca, czy to jest za daleko idące?
Ja bym powiedziała tak, naprawdę nie da się tego tak jednoznacznie określić, bo to wszystko zależy od potrzeb osoby. Jeżeli osoba ma problem z uwagą wzrokową, bardzo bym jej polecała granie w gry, właśnie takie strzelanki.
To jest przeciekawe po prostu.
Ale jeżeli osoba nie ma z tym problemu, a na przykład ma problem z hamowaniem, czy jest już osobą taką, która jest zbyt impulsywna i taka jak ja, to nie wiem, czy bym sugerowała, żeby jeszcze bardziej się rozhamowywała, tak? Więc to wszystko zależy. To wszystko zależy i zresztą tak się, jeżeli by ktoś poszedł do specjalisty od, powiedzmy, treningów poznawczych, to nigdy nie jest tak, że on powie, o, to jest świetne, proszę w to grać. Nie, zawsze się siada z klientem, omawia się jego problemy, z czym jest problem i się dopasowuje, tak, ten trening do osoby.
Ale w teorii można, jako konkretna osoba, można pójść, zastanowić się nad tym, jakie ma się potrzeby i co chciałby się rozwinąć i znaleźć, dopasować jakąś grę,
oczywiście,
żeby to...
Oczywiście, tak. Tylko nie można mieć takiego przekonania, że istnieją treningi, albo nawet jakieś gry komputerowe, które zmienią moje życie. Jak ja sobie w to pogram, albo jak ja sobie tego poużywam, to potem wszystko nagle magicznie mi się poprawi. No niestety, to jest ciężka praca, jak ze wszystkim. Tak? Jak z ćwiczeniami fizycznymi, jeżeli na czymś nam bardzo zależy, no trzeba do tego wracać, ćwiczyć i potem się jest oczywiście w tym bardzo dobrym bądź lepszym. Bardzo podobnie jest tutaj, niestety, bardzo podobnie jest z treningami poznawczymi. Mhm. Ale mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
Pewnie.
Bo jest jeszcze takie podejście i to ono jest takie troszeczkę bardziej w tym, myślę, o co ci chodzi. Że czy no, dałoby się powiedzieć coś takiego, co by ci ludzie mogli się do tego przyczepić. Mówię, a to ja to zrobię sobie na starość i wtedy będę lepiej po prostu żyć. Mhm. No to jest taka naukowczyni, nazywa się Rachel Wu. I ona ma taką bardzo fajną koncepcję, która mówi coś takiego, że to, co my robimy, że my jako społeczeństwo właśnie robimy sobie krzywdę, sami sobie robimy krzywdę, czy też naszym mózgom robimy krzywdę, polegającą na tym, że w pewnym momencie przestajemy się uczyć. Kończy się proces edukacji i człowiek idzie do pracy, przez wiele lat wykonuje tę samą czynność, dzień po dniu. No i potem idzie na emeryturę i już potem nagle się okazuje, że strasznie wszystko mu siada, już wszystkie funkcje poznawcze. No i no, jest klapa, tak. I ona się zastanawia, a co można by zrobić takiego, żeby właśnie ten umysł, no powiedzmy w tym momencie, kiedy na przykład przychodzi na tę emeryturę, już nie musi pracować, więc ma tę przestrzeń, przynajmniej jeśli chodzi o czas, żeby go znowu tak jakby odmłodzić. Żeby znowu spowodować, że wykonuje różnego rodzaju czynności poznawcze na tym poziomie, choć troszkę zbliżonym tak do tego, kiedy jesteśmy młodymi dorosłymi. I ponieważ ona miała też za sobą taki trening dosyć intensywny w psychologii rozwojowej, czyli psychologii dziecka, ona tak jakby dosyć mocno garściami czerpiąc z tego swojego doświadczenia, wymyśliła taką interwencję dla tych osób właśnie starszych dorosłych, powiedzmy takich nazwijmy, która polega na takiej masywnej bardzo interwencji. To nie było tak, że zazwyczaj jak robimy treningi, przynajmniej jak ja to robię, to zapraszam osobę tam kilka razy w tygodniu na powiedzmy w sumie 2-3 godziny tego treningu, tak, i patrzę, co się zmienia i tam się też dużo zmienia. Naprawdę, to nie są jakieś, nawet jak osoby grały w tego StarCrafta, to przychodziły no, w jednym badaniu 30 godzin w sumie na przestrzeni powiedzmy 4 tygodni, w drugim badaniu na przestrzeni no 2-3 miesięcy 90 godzin, czy 60 czy 90 godzin grały i my naprawdę widzimy spore zmiany.
Ale to i tak jest sporo godzin po prostu, nie? Treningu.
No ale to jest kilka godzin tygodniowo. To nie jest jakoś tak masywnie. To nie jest tak, że ja zmieniam komuś życie, tak, tą interwencją. A ona właśnie sobie postawiła za cel, a zmieńmy to życie. I zapraszała swoje osoby do tego, żeby tak, zapisywała je na kursy językowe, na kurs fotografii, jeszcze jakieś inne, nie wiem, z 5 nowych aktywności te osoby zaczynały wykonywać. Jej przyświecał taki cel, że odtwórzmy taką sytuację, jaką ma nasz umysł wtedy, kiedy jest w szkole. Tak, czyli my musimy się tak dużo nowych rzeczy uczyć, że pobudzamy procesy neuroplastyczności, tak, co my tam robimy. No, pobudzamy te wszystkie bardzo korzystne zmiany w mózgu. No i okazało się, że taka interwencja szalenie była skuteczna, tylko nie każda osoba w niej wytrwała.
To było ciężkie dla nich.
Bo to była masywna interwencja, ale to ona chciała tylko taki proof of concept zrobić, że ona ma rację, że jeżeli my przeniesiemy ten umysł tak jakby w tę sytuację podobną do tego, co te dzieciaki mają, to zaobserwujemy, że on jest w stanie się nagle uczyć, że świetnie funkcjonuje, że świetnie wykonuje zadania poznawcze. Wszystko, cokolwiek zmierzyła, wszystko poszło szalenie do góry u tych ludzi.
Czyli to
każda jest, jedna funkcja poznawcza.
Czyli to jest różnica pomiędzy ludźmi starszymi, którzy mają bardzo obniżone funkcje poznawcze i pomiędzy tymi samymi starymi ludźmi, ale którzy radzą sobie dobrze.
No, to teraz jeszcze doszliśmy do tego bardzo ciekawego wątku. Ja nie wiem, czy mamy czas, żeby jeszcze o tym mówić.
Możemy mówić, jest godzina 12:27. Jak to już od ciebie zależy.
No, jeszcze mam chwilkę. Mhm. Dochodzimy teraz jeszcze do koncepcji rezerwy poznawczej. To jest kolejna rzecz bardzo ciekawa, którą treningi poznawcze oczywiście też mogą wspierać, czyli tworzenie tej rezerwy poznawczej, którą później, z której czerpiemy korzyści właśnie na starość, albo wtedy, kiedy dochodzi do pewnych zmian neurodegeneracyjnych w mózgu, bo to sam powiedziałeś, no jedna osoba się starzeje i się rozwala. Druga osoba się starzeje, normalnie działa, tak? Wszystko, że tak powiem, jest w normie. Albo jeszcze bardziej drastyczny przykład. Jedna osoba doznaje udaru i właśnie nie jest w stanie, że tak powiem, wrócić chociażby nawet do połowy swojego poziomu funkcjonowania sprzed udaru. Druga osoba z bardzo podobnym udarem po kilku miesiącach wraca wręcz do tego poziomu, z którego, że tak powiem, startowała przed udarem. No i dlaczego? Skąd takie różnice w tych reakcjach? Poza oczywiście pewnymi rzeczami takimi jak, nie wiem, no jakaś masywna choroba, czy bardzo szybko przebiegająca, nie wiem, demencja czy choroba Alzheimera. Rzeczywiście wydaje się, że osoby, które mają właśnie tą większą rezerwę poznawczą, a na rezerwę poznawczą też składa się na przykład to, jak jesteśmy wykształceni, tak? Czyli czy w ciągu swojego życia cały czas się dokształcamy, cały czas poznajemy, nie wiem, nowości, nie boimy się właśnie uczyć nowych umiejętności. Te osoby będą miały na przykład lepsze rokowania po jakimś epizodzie naczyniowym, czyli po udarze. Będą miały też lepsze rokowania nawet po traumie jakiejś takiej, czyli po wypadku, po uszkodzeniu jakimś mechanicznym mózgu. Co więcej, nawet te osoby mają lepsze rokowania i na przykład późniejszy moment pojawienia się objawów w chorobie Alzheimera. Więc wydaje się, że to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby
pobudzać procesy neuroplastyczne.
Tak, i żeby sobie właśnie budować takie, to się tak mówi, takie rusztowanie, tak, wokół, rusztowanie z takich, powiedzmy, dodatkowych dróg, którymi mózg sobie przekazuje informacje, które potem może być wykorzystane, jak na przykład droga oboczna, nie wiem, ta się uszkodziła, ale neurony, ponieważ miały gdzieś tam cieniutkie jakieś połączenie między sobą, to nagle zaczęły to połączenie wzmacniać i się okazało, że no, po kilku tam tygodniach ćwiczeń ta osoba, nie wiem, znowu mówi albo odzyskała jakąś tam sprawność, którą utraciła, no bo tam było na czym pracować, tak, w tym mózgu, a było na czym pracować, no, ponieważ cały czas ten mózg był aktywnie wykorzystywany, więc w związku z czym też tam dochodziło do wytwarzania się tak większej liczby, powiedzmy, dróg komunikacji, tak obrazowo rzecz nazywając. Więc i trening poznawczy, czy szeroko pojęty trening poznawczy, ale nie tylko trening poznawczy, jest dużo innych też oddziaływań, które wzmacniają tak jakby tę rezerwę poznawczą, może nam dokładać tak tę pozytywną cegiełkę do tego potencjału naszego umysłowego.
Jak ja słucham tego Andrew Hubermana, o którym ci wspominałem ze Stanforda, on mówi, że wysiłek fizyczny, i co jest bardzo dziwne, to mówi, że konkretnie chodzi o podnoszenie ciężarów i że podnoszenie ciężarów bardzo wspomaga cognitive decline, czyli że wolniej się cofamy kognitywnie.
Ale chyba nie tylko. Znaczy, też ostatnio widziałam takie badania, gdzie właśnie omawiano te ćwiczenia z ciężarami, tak, że tam właśnie i się rzeczywiście była, przesłanie było takie, że tam się wydzielają pewne substancje właśnie dokładnie podczas tych ćwiczeń, które pozytywnie wpływają na mózg, ale dokładnie tego niestety nie wiem. Może ty wiesz, co tam się wtedy wydziela.
Nie mam
ale też o tym słyszałam. Natomiast no nie tylko ta aktywność fizyczna będzie dobrze wpływała, ponieważ wszystkie aerobowe, czyli chodzenie szybkie, też będą spowolniały właśnie wystąpienie objawów poznawczego starzenia się. I to jest, jeżeli komukolwiek mogłabym polecić cokolwiek łatwego, no to żeby się zacząć ruszać po prostu. Cokolwiek jest lepsze niż nic. Tak, nawet jak ktoś powie, no ale ja mam tylko 10 minut. To niech będzie 10 minut.
10 minut chodzenia.
Tak, cokolwiek. Niech będzie podnoszenie ciężaru 10 minut, tak? Jeżeli mamy tak mało czasu, no to będzie lepsze niż nie robienie niczego.
Dobra, nie zabieram ci w takim razie więcej czasu, bo musisz już lecieć. Bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu.
Myślę, że jest na spokojnie. Super. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Ludzie.